witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 447. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie, witaj cię, drodzy słuchacze.
Więc jest to druga część tak zwanego two-partera. Wczoraj albo parę dni temu słuchaliście Grysława, więc nie będziemy w tym odcinku, prawda, już za bardzo o Gamescomie mówić, no chyba, że za tydzień na przykład jakieś, albo za dwa podsumowanie Gamescomu. Nie będziemy też o Cyberpunku 2077, bo to też dużo czasu poświęciliśmy w Grysławie, ale w ogóle, poza oczywiście tym ostatnim Grysławem, to dawno się nie widzieliśmy, dawno nie rozmawialiśmy i no parę imprez ciekawych się wydarzyło. Ja byłem na rozgrywka party 6.0, no ciebie, Ryszardzie, nie było, wiem, że byłeś na innej, równie ciekawej imprezie.
Wtedy dźwigałem ciężary, a później pojechałem na planszówki.
Tak, i ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, z tym rozmawiałem, no pozdrawiam Zuzę i Dawida, którzy mnie ugościli, więc miałem gdzie spać, byłem w Warszawie, więc bardzo serdecznie dziękuję, więc i powiem, że świetnie się bawiłem. To było takie właśnie, to był taki pixel heaven, ale jakby w całości towarzyskiej, z kilkoma ciekawymi tam wydarzeniami, prawda, Gala Awards i tak dalej, ale najważniejsze był właśnie, najważniejsze było spotkać się ze słuchaczami, z innymi podcasterami, no to jest, było dużo poklepywania się po plecach, było dużo ciekawych dyskusji i można było też zobaczyć, jak wymiatam na Beat Saberze i przyznam, a to mogę nawet później powiedzieć o tym, jak po prostu podniósł mi się poziom, ale to jak będziemy rozmawiać o tym, w co ostatnio graliśmy. Ty, Ryszardzie, tam widziałem, że właśnie chyba bite 3 tygodnie albo 2 non-stop planszówki. Nie było tak? Przyznaj się.
Nie było tak. To było trochę krócej. Po moim wyjeździe na obóz siłowy pojechałem na tradycyjny wypad planszówkowy, gdzie już od kilku lat jeździmy w jedno miejsce ze znajomymi, znaczy taką rozszerzoną grupą znajomych i gramy sobie w planszówki różnorakie. I no tam są jeszcze różne inne aktywności, wiesz, można popływać na kajaku, na rowerze wodnym, można popływać po prostu, można sobie
oczy szeroko tenisa, zamknięte, tak.
Można sobie pojeździć na rowerze, no taki, wiesz, taki piknik. Mhm. Można pograć sobie na Switchu, którego się wzięło i dużo grać, bo wtedy akurat wyszło Fire Emblem nowe i które kupiłem oczywiście. I tak naprawdę grałem mało, bo grałem więcej w Slay the Spire.
No, to jest fenomenalna gra. Ja oczywiście na PC-cie grałem, ale na Switchu to wyobrażam sobie, że ona po prostu musi rządzić.
Mocno mnie to jakby chwyciło w swoje szpony, wspinanie się w górę iglicy. I długo, długo grałem, cały czas gram. Teraz zresztą wyszło też na Xboxa, jest dostępne w Xbox Game Pass, więc jeśli ktoś Slay the Spire nie grał, to a ma Game Passa, to bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą grą, bo to nie ma Game Passa, niech nie zgrywa głuptasa i zbierze się. O, proszę
piękne.
Pana. Proszę
poezja, pana. Poezja śpiewana mnie ma. Widać, że zaowocowały te wypady właśnie takim tutaj widzę rozwinięciem talentu, które i tak znamy, że masz, tam coś tam nagrywałeś, słyszałem piosenkę jakąś nową do gry, czy tylko głos? Bo tam
głos,
też chyba byłeś
głos.
W Warszawie niedawno.
Byłem w Warszawie w studiu, nagrywałem.
Możesz powiedzieć do jakiej gry, czy to
nie,
jest secret?
Nie mogę powiedzieć do jakiej gry.
Czyli nie Fortnite.
Nie mogę powiedzieć do jakiej gry.
Czyli Fortnite.
Nie mogę powiedzieć do jakiej gry i natomiast gra będzie naprawdę świetna. Nie wiem, mam nadzieję, że mój głos nie będzie zbytnio przeszkadzał. Zostałem obsadzony po warunkach, czyli wyłem i ryczałem. Nie mam tych kwestii za wiele, więc obstawiam, że mogą nawet być niezauważone pośród mrowia innych tekstów, bo w grze jest bardzo dużo postaci.
Jak ktoś nie rozpozna twojego głosu, tylko to dlatego, że tak pięknie go zmodulowałeś i zagrałeś, bo twój głos jest rozpoznawalny w całej Polsce.
Wiesz, na pewno. Wśród 1000 osób, które...
I Europie.
Które subskrybują Grysława i osób, które słuchają Fantasmagierii, to może jest w miarę rozpoznawalny. Natomiast, wiesz, to jest cały czas bardzo sympatyczne, ale nisza.
No, Rysław głos nie przeszkadza. To jest taki ten... No, naprawdę. Nie musisz być tak samy, Ryszardzie, zapewniam cię. Twój głos brzmi kojąco. Wiele osób właśnie pisze w listach, jak uwielbia słuchać twojego głosu i nieważne, co mówisz, bylebyś mówił.
Tak.
Jesteś jak ten ASMR, po prostu kobiety czują ciarki, mężczyźni i jeżenie na włosach, no i tak dalej. A czy na tym w spotkaniu planszówkowym właśnie, w biwakowym, były kacianki? Jakieś takie fizyczne?
Znaczy, ja wziąłem talię do Keyforge, ale nie było okazji zagrać.
Spada na ostatnie miejsce wśród gier planszowych na tej
imprezie. Był tradycyjnie Race for the Galaxy, który jest moją ulubioną karcianką i w ogóle jedną z ulubionych gier. Mhm. Jak w ogóle, tak całkowicie. Mhm. Ale co tam jeszcze takiego było? W zasadzie niewiele. Nie brałem żadnych karcianek typu Horror Warcam, żadnych LCG nie brałem, czyli Living Card Games. Mhm. Nikt inny chyba też nie wziął. Graliśmy dużo w Chant of Stone, to jest gra planszowa, o której już mówiłem też w Grysławie, to jest gra planszowa z taką kampanią, która się zmienia z każdą rozgrywką. Ja ją tłumaczyłem też na polski i po raz pierwszy grałem w nią teraz po polsku. I trochę się zawiodłem na nie, bo kiedy grałem w nią po angielsku, znaczy to nie chodzi o wersję językową, to nie chodzi o to, że jest
po polsku lepsza, ale się zawiodłeś.
Nie wiem, czy lepsza. Jakby teraz, jak ją czytałem, to dużo rzeczy bym zmienił. Natomiast wydaje mi się, że jak przedtem grałem w wersję angielską, ta rozgrywka była taka bardziej równomierna. Tutaj niestety doszło do pewnego zaburzenia balansu i równowagi i mam wrażenie, że wyszło niedotestowanie gry i w pewnym momencie dla mnie gra stała się bezsensowna, więc jakby nie miałem żadnego motywu, żeby kontynuować rozgrywkę i tam po 6 partiach, a kampania chyba składa się z 12, po 6 powiedziałem, że jakby moja gra jest zupełnie tutaj bez sensu, bo nie jestem w stanie nic zrobić, bo doszło do tego, do takiej pewnej sytuacji.
Taki patch trochę, tak?
Znaczy nawet nie padł, po prostu w pewnym momencie gry zostałem odcięty od pewnego zasobu, od pewnej mechaniki, z której wszyscy mogli korzystać, a ja nie. I ta mechanika była kluczowa do rozgrywki, więc moje tury polegały na tym, że w zasadzie nie miałem co robić i zawsze byłem ostatni, co działa deprymująco dość, więc sobie podarowałem. Zresztą jakby nie byłem jedyną osobą trochę rozczarowaną tym, jak się gra rozwija. Może kiedyś do Charterstone wrócę. Na pewno wrócę do wersji cyfrowej, która powstaje.
Jakieś patche wyjdą.
I znaczy nie chodzi o patche, tu chodzi o to, że można łatwo, jeśli kilku graczy się spiknie, to mogą bardzo łatwo innemu graczowi
uprzykrzyć życie, tak?
Uprzykrzyć życie bardzo i o ile wiesz, kiedy grasz w grę planszową każdą, to znaczy może nie każdą, ale w wielu grach planszowych można coś takiego zrobić, że kilku graczy jakby zmawia się na jedną osobę i czy to specjalnie, czy też przypadkowo tak wychodzi, ale to jest jedna rozgrywka, prawda? To jest jedna rozgrywka i mogło tak wyjść. Natomiast jeśli masz serię rozgrywek i na przykład jest 12 rozgrywek, a ty w trzeciej zostajesz jakby zbutowany i nie masz możliwości powrotu z tego zbutowania, no to się frustrujesz i ten gra przestaje ci sprawiać przyjemność, a jest dosyć po prostu niemiłym doświadczeniem, no bo ma to dawać frajdę, a nie jakby powodować jakieś właśnie frustracje. Więc sobie podarowałem i to w Charterstone mnie tak troszkę rozczarowało. Wydaje mi się, że można by to dosyć łatwo naprawić, taki element gry, no ale nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, czy wrócę.
No, jak to się mówi, jest tyle wspaniałych, dużo lepszych gier, że powiedzmy swoje doświadczenie masz za sobą, a nagrałeś się i szkoda tak czasu. No.
Jeśli chodzi o planszówki, to żyjemy w złotej erze gier planszowych. Tak. Co roku wychodzi coraz więcej, coraz lepszych gier. I naprawdę, jeśli ktoś wejdzie teraz do tego świata gier planszowych, to może być lekko przytłoczony ilością fantastycznych tytułów i kiedy się mnie różne osoby pytają, co polecić, no to ja tak mogę rzucić z rękawa kilkunastoma tytułami, a tu chodzi o to, żeby polecić jedną, dwie gry, które wyzwolą bakcyla. To nie jest proste, bo tych gier jest tak dużo, że ja już sam czasami się gubię, bo chcę polecić coś, przypomina mi się kolejna gra, która w pewnych sytuacjach może wydać się lepsza, a jeszcze są gry, które na przykład kupiłem dawno temu, nie miałem czasu nie zagrać i odkrywam je dopiero teraz, jak na przykład właśnie wziąłem na ten wyjazd klasyczną grę, już teraz klasyczną i wręcz otoczoną pewnym kultem, czyli Forbidden Stars albo Zakazane Gwiazdy po naszemu, ona jest dosyć ciekawa. Oprócz tego, że jest bardzo dobrą grą, to chyba ostatnia gra, która została wydana przez Fantasy Flight Games w kooperacji z Games Workshop. Ponieważ...
No właśnie, coś kojarzyłem, że to jest chyba właśnie w tym uniwersum Warhammera 40
tysięcy. Tak, to jest Warhammer 40 tysięcy i już był przygotowywany nawet dodatek do tej gry z nowymi frakcjami, tylko niestety Games Workshop zorientowało się, że gry planszowe przeżywają renesans i tę współpracę
przerwą. To są jakieś bitwy kosmiczne, czy eksploracja, czy to jest taka 4X, jak to się ładnie
to
mówi?
To jest w zasadzie 4X, czyli Expand, Exterminate, co tam jest jeszcze?
Explore,
exploit, explore, expand, exterminate i exploit, tak, 4X. Czyli musimy badać przestrzeń, w zasadzie tego badania jest najmniej, bo wiemy, jak jest galaktyka ułożona, natomiast my ją układamy przed rozgrywką, to też jest fajny aspekt zabawy. Natomiast ta gra, ona bardzo dużo bierze też z planszowego StarCrafta. I ogólnie mam wrażenie, że zarówno StarCraft, jak i Forbidden Stars, Zakazane Gwiazdy mają trochę pecha, ponieważ pojawiły się wtedy, kiedy akurat Fantasy Flight Games kończyło powoli współpracę z Blizzardem w przypadku StarCrafta, a tutaj kończyło współpracę z Games Workshop. I o ile do StarCrafta wyszedł bardzo dobry dodatek, Brood Wars, to do Zakazanych Gwiazd, które są tak naprawdę, można powiedzieć, taką reimplementacją zasad ze StarCrafta, troszkę wygładzone są te zasady, ale ogólna mechanika jest dość podobna. No niestety do Zakazanych Gwiazd ten dodatek nie wyszedł, a gra ma naprawdę olbrzymi potencjał i cieszy się bardzo dużą estymą i bardzo dużą popularnością, by mogła się cieszyć, gdyby była dostępna, a teraz chodzi, widziałem ostatnio chyba na Allegro, już chodzi po 1000 zł, jakby jest... What? No bo jest niedostępna, tak? Aha, ta gra, jakby już nie ma, nakład się wyczerpał parę lat temu i no i nie ma jej. Ja na całe szczęście mam dwie sztuki. mam sztukę angielską i sztukę polską. Mhm. Angielska chyba jest jeszcze w folii w ogóle, nie rozpakowywana.
Wiesz, trzymają w folii, to niedługo będziesz mógł sobie kupić właśnie coś ładnego, którego to będzie warte tysiące dolarów. Tak, tak. Bo wiesz, mint condition, folii. Ale właśnie szkoda, bo już jak zanim powiedziałeś, że jest tak ciężko dostępne, to sobie pomyślałem, że jeśli jest popularna, że jeśli jest dużo ludzi, którzy w nią grają, to jest coś takiego, co wydaje mi się jest w miarę popularne wśród graczy, czyli tworzenie własnych dodatków do gier takich. Ja wiem, że na przykład pewne gry, oczywiście to jest troszeczkę inny typ gry, ale gra karciana Star Wars CCG, która była wydawana przez Deciphera. Mhm. Ona chyba po pierwszym epizodzie też stracili licencję. Oni oczywiście próbowali wypromować swoją własną karciankę, chyba kiedyś o niej wspominałem, Wars TCG, ale to nie wypaliło, chyba po pierwszym dodatku, no niestety zakończyli, dlatego że mimo, że mechanika była ta sama, to tak naprawdę ludzi interesował temat i tych Gwiezdnych Wojen. I podobała im się mechanika, ale musiałaby to być Gwiezdne Wojny. I w ogóle mnóstwo dodatków takich wirtualnych, żeby ludzie mogli też sobie wydrukować karty i tak dalej, powstało właśnie do Star Wars CG. Ja oczywiście teraz nie wymienię tak po prostu z pamięci, ale byłem zafascynowany tym, że do tej pory odbywają się jakieś turnieje. Oczywiście no, w skali one są malutkie, to jest takie, jakby przyjaciele właśnie się spotykali, tam kilkadziesiąt osób maksimum. Ja bym powiedział, że można na palcach, nie wiem, może obrąk to nie, więcej. No nie, ale powiedzmy tak, 20 osób znajdzie się gdzieś tam, żeby na świecie się zjechać, zebrać i zagrać. I to jest fantastyczne. I dlatego w dobie no, takiej wszechdostępności, jeżeli mogę użyć takiego słowa, drukarek 3D, to tworzenie nowych dodatków jest jakby możliwe, mimo że oczywiście może nie tak, no, jest kosztowne powiedzmy drukowanie 3D, ale jakby to jest możliwe, żeby gry żyły. I szkoda, że tak się stało, że akurat ta gra jest tak niedostępna, ale ja uwielbiam mnóstwo takich gier, które zostały zapomniane i jakby nikt już nie chce ich wskrzeszać, ale cieszę się, że czasami tak zaskakuje, że jednak jest taka grupa ludzi, że na przykład, nie wiem, ostatnio coraz poważniej myślę, i nawet zwróciłem na grupę taki mały wpisik, o wampirze The Eternal Struggle. Nie wiem, czy pamiętasz taką karciankę?
Tak, pamiętam.
Czy nawet grałeś pewnie?
Nie grałem, bo jakby wtedy wszedłem w MERPA, Middle Earth The Wizards, czy Metfa, Middle tak? Earth The Wizards, bardzo fajna karcianka. No i nie było mnie stać na to, żeby jeszcze jedną karciankę tak inwestować. Wtedy się odliczało, jak mogłem sobie pozwolić na booster, to byłem bardzo szczęśliwy.
Tak, to 13 czy tam 15 zł booster kosztował i to zawsze było tak, że u nas przecież booster tak kupowałeś, takie święto, jeden booster. Amerykanie tam za 2-3 dolary mieli te boostery, więc jak kupowali, to pudełko boosterów.
Tak. Ja byłem wtedy na studiach i żyło się tak od stypendium do stypendium i od korków do korków, tak. Więc inwestowanie w jakiekolwiek gry było ciężkie. No i
no ja też
tylko w metwa grałem i też moja kolekcja kart była dosyć ograniczona, więc no ja nie właśnie, było mnie stać po prostu na to.
Ja żałuję, że właśnie nie wszedłem wtedy, ale miałem bardzo podobne powody, tylko że wtedy jakby grałem w Magica. Magic był relatywnie tańszą grą, dlatego że było dużo graczy i takie gorsze karty, jakieś commony i tak dalej, z których można było jakieś takie grywalne deki złożyć, talie. No były dostępne i nie było tak kosztowne, ale też no przyznam, że w tym środowisku, w tym moim sklepie z fantastyką, w którym graliśmy i w karcianki, i w gry figurkowe, Warzona, prawda, tam Chronopia była, tak, nie wiem, czy pamiętasz też taką świetną, takiego świetnego bitewniaka, oczywiście Warhammer Fantasy Battle, to tam nikt niestety nie grał Vampira, a przynajmniej nie pamiętam. I ja po latach odkryłem tego Vampira i to mi się strasznie podobał, ten klimat, ta atmosfera, to jak duża była ta gra, jak złożona w porównaniu na przykład do takiego Magica, jakby ta magia tej gry gdzieś się tak ciągnęła i teraz właśnie gdzieś odkryłem, że ta gra żyje. Jakaś jest chyba, jest firma Black Shantry chyba Production i ona jakby wznawia, pojawiają się chyba, nie wiem, czy nowe dodatki, czy po prostu drukują te same karty co kiedyś, ale przygotowują na przykład gotowe do gry talie, tak zwane pre-constructed decks i to jest fantastyczne. Ja coraz bardziej, chociaż nie mam czasu, myślę o tym, żeby sobie taką talię kupić, bo ja kiedyś w ogóle na Allegro z takiej tęsknoty kupiłem sobie talię kart, ale to nie była talia, to po prostu były postacie jakieś właśnie do Vampira. Nie wiem, co zapłaciłem, może nieduże pieniądze, ale to była taka talia. I ja zapomniałem mojej mamie powiedzieć, że taka paszka przychodzi. Ona przyszła na ją, ona otwiera, a tam jakieś takie, wiesz, wampiry, demony, po prostu najgorsze potwory, strzygi. No nie wiem, ja tak opisuję, bo tam wszystko to mogło być wampiry, bo tych rodów wampirzych jest mnóstwo, ale to wyglądało jak najgorsze, takie najczarniejsze talie, nie wiem, karty Tarota. Jakieś demony wysłały. To po prostu był taki psikus niezamierzony. I strasznie się teraz podekscytowałem tym, jakaś 25. rocznica w ogóle jest właśnie Vampira, bo w 94. roku, jeszcze chyba pod nazwą Dżihad, ta gra wyszła i no i tylko czas. I zazdroszczę ci właśnie tych twoich przyjaciół i tych twoich takich obiadów czwartkowych przy grach planszowych, to jest fantastyczna rzecz. No ale może w takim razie nie o planszówkach, zanim będziemy rozmawiać, co ostatnio graliśmy, to no, fantastyczny serial. Znaczy tak mieszamy kolejnością, nie? Kącik kulturalny może powinien być na koniec, ale Ryszardzie, The Boys. Ty jesteś certyfikowanym specjalistą, znawcą komiksu The Boys. Przeczytałeś wszystkie, masz wszystkie chyba polskie wydania, tak?
Wszystkich nie przeczytałem jeszcze tomów, natomiast tak chyba mam 11 wyszło.
Tak, i słyszałem, że niektóre to są białe kruki.
Tak, też słyszałem. Ja nie wiedziałem, bo ja je kupowałem na bieżąco, więc dowiedziałem się teraz, jak wrzuciłem zdjęcie tych tomów, które posiadam, dostałem informację, że tom trzeci jest ponoć niedostępny i nie było do druku.
Może najbardziej hardkorowy i właśnie nie zrobili do druku.
Nie, jest bardzo, bardzo, piąty jest chyba bardzo hardkorowy jest. Hardkorowy ogólnie komiks jest zdecydowanie bardziej we wszystkim.
Tak. Bardziej jest, krwawszy jest nasycony,
jest bardziej wulgarny, jest mnóstwo przemocy, takiej przemocy, że to, co jest w filmie, to jest jakby dla przedszkolaków, jest znacznie więcej seksu i to też takiego bardzo wyuzdanego, jeśli kogoś takie rzeczy jarają, to proszę bardzo, w komiksie znajdzie wszystko, naprawdę wszystko i jest ten komiks, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo przerysowany i no bardzo charakterystyczny dla Garth Ennisa, tak? Czyli twórcy też Kaznodziei, prawda?
Tak, no, też kultowego komiksu.
Jak ktoś zna Kaznodzieje, to wie, czego mniej więcej spodziewać się po Boys, tylko to jest chyba jeszcze bardziej podkręcone w pewnych kwestiach.
W ogóle Boys to jest bardzo ciekawe, bo ja pamiętam, no już można powiedzieć, że wiele lat temu wspominałeś o The Boys. Ja zawsze byłem przekonany, że The Boys to jest jakiś komiks o jakichś Harley'owcach, że tam jakiś gang motocyklowy, że mi się kojarzyło w ogóle, bo Jakub Ćwiek też taką książkę napisał, chyba Chłopaki czy coś na stereo, nie pamiętam dokładnie tytuł, ale też chyba właśnie o jakimś gangu motocyklowym. Mogę się mylić, ale miałem takie wrażenie, że to jest coś o tym. I w sumie zacząłem oglądać ten serial na Amazon Prime, The Boys, właśnie z taką taką niepełną wiedzą albo złym wyobrażeniem, jak mnie zaskoczył ten serial. No tam fantastyczna rola Karla Urbana, no ale to tam nie trzeba specjalnie się zachwycać, ale tam wszyscy świetnie grają. Ja oczywiście mam fatalną pamięć do nazwisk, ale no, pan, który gra, aktor, który gra Homelandera.
Andrew Starr, czy albo Alexander Starr przez dwa R na końcu.
Tak. On wcześniej grał w Banshee. I ja w ogóle ich nie skojarzyłem. Znaczy, że to jest ten sam aktor. Tak fantastycznie tutaj gra. No po prostu wszyscy ci się bohaterowi, właśnie te ich skazy i tak dalej, no to przedstawione zostało fenomenalnie, ale bardzo mi się podobało to, że pokazali tych superbohaterów od tej strony korporacyjnej. Co by było, gdyby to była franczyza, to była korporacja i jakby to wyglądało, bo oczywiście cały ten dodatkowy wątek tej zemsty, tych chłopaków, którzy się no, po prostu dogadali, bo mają wspólny cel, nie? Nienawidzą, nie wiem, jak w polskiej wersji, nie wiem, Subków. Tak. Mhm. Że po prostu każdy ma jakąś taką osobistą wendetę. No, główny bohater, którego poznajemy, no to jest mały spoiler, ale powiedzmy, że no, jego dziewczyna ginie w tragicznych okolicznościach z winy właśnie jednego z superbohaterów. I to jest niesamowite, bo to trochę tam dramatu psychologicznego w tym jest. Ale jak się później rozkręcają te intrygi, jak widzimy, jak cyniczni są ci superbohaterowie, jak wykorzystują swoją władzę, jak ważny jest wizerunek dla nich. No przecież to, co się dzieje podczas tego ratowania samolotu, no po prostu, no fenomenalnie to wszystko stoi.
To jest jedna ze scen, która była też w komiksie.
Tak. No właśnie, jak dużo jest takich różnic, jeśli chodzi o ten... Ja wiem, że osoby, które śledzą cię na Instagramie czy na Facebooku, to tam czytały, ale właśnie jakbyś mógł jeszcze raz wspomnieć o tym. I wiem, że komiks ci się pewnie bardziej podoba, przyzna się.
Tak. Komiks mi się bardziej podoba, bo jest jakby takim moim pierwszym zetknięciem z bohaterami. Natomiast jeśli chodzi o serial, to nie to, że serial mi się nie podoba, bo też jest jak najbardziej oglądalny, nawet bardzo
oglądalny. To jest najlepszy serial tego roku. To jest w ogóle wszystko, co do tej pory w tym roku wypuścił Netflix, to może się schować. Prime po prostu wygrał teraz...
Pozwolę sobie się nie zgodzić z powodu serialu Dark, ale zwłaszcza drugiego sezonu, ale to jest na inną rozmowę. Natomiast nie, The Boys to jest naprawdę świetny serial, tylko on jest w porównaniu do komiksu mocno zmieniony, znacznie uładzony, taki znacznie jest łagodniejszy, chociaż też jest tylko dla dorosłych i tam są rzeczy, które zwykle w serialach się nie pokazują. No to w porównaniu do komiksu to jest jednak znacznie też prostsza intryga, bo w komiksie mamy tych różnych grup superbohaterów, z którymi nasze chłopaki się spotykają o wiele więcej. Jest nie tylko siódemka z ojczyznosławem, czyli Homelanderem, ale jest tych grup więcej. Są tak zwane dzieciaki kopniaki, są G-ludzie, którzy są ewidentnym nawiązaniem do X-Menów i tych G-ludzi jest jest sporo podgrup i no jakby jest mnóstwo puszczania oka
jakby
do...
Jakby to uniwersum w komiksie zostało bardziej rozwinięte, tak.
Tak, jest znacznie bardziej rozbudowane uniwersum, jest też w innych latach się dzieje, no bo to jest początek lat 2000. Jest w Nowym Jorku cały czas stoją dwie wieże, ponieważ doszło do tego, że samolot jeden z walnął w most brukliński, który jest zniszczony i jest też takim symbolem. I no jakby poza tym jakby podstawowa intryga jest inna. To jest opowieść oparta na komiksie, oparta na postaciach z komiksu, jednak mocno się od tego komiksu różniąca. Już nawet jeśli popatrzymy na sam wygląd bohaterów, no to Karl Urban, który jest doskonały, jednak
tak,
jest...
czyli Billy Butcher, a w tym Billy Rzeźnik.
Billy tak? Rzeźnik, tak. Zupełnie przypomina rzeźnika z komiksu, jeśli chodzi o wygląd, oprócz tego, że mają czarne włosy, tak? Natomiast jeśli chodzi o posturę i o to, jak się rzeźnik prezentuje w komiksie jest takim... Jest
golony chyba, nie?
Nie. On ma normalnie czarne włosy, tylko ma tak... jest gładko ogolony. Jest gładko ogolony i ma taką bardzo niesympatyczną buzię, z takim okrucieństwem wymalowanym na twarzy i Billy w komiksie jest przeokrutny, okropny też. Tutaj ten Karlowy, Urbanowy też co chwilę łamie słowo i co chwilę kłamie i jest postacią, do której czujemy sympatię, ale wiemy, że źle robi, no to z komiksowym jego odpowiednikiem jest podobnie. Też pewną sympatię możemy czuć, ale no, ten rzeźnik w komiksie robi rzeczy przeokropne, naprawdę. Niektóre są przeokropne, chociaż no kibicujemy mu. Tak.
Ale ten wątek osobisty jest podobny, jeśli chodzi o to powód, dlaczego właśnie rzeźnik tak nienawidzi siódemki i tam powiedzmy ojczyzna sława?
Ogólne założenia są podobne, natomiast nie ma tego... znaczy... Ojczyznosław zrobił to samo rzeźnikowi, co w komiksie, natomiast inne jest rozwiązanie. O. I teraz tak, nasz Tyci Huey, czyli główny bohater oprócz rzeźnika, którego poznajemy na samym początku i którego, to możemy zdradzić, bo to jest jedna z pierwszych scen, którego narzeczona ginie w bardzo nieprzyjemny sposób, zabita przez
jednego z
tej siódemki.
To w jaki sposób ginie, to jest moim zdaniem chyba jedno z najbardziej zaskakujących scen właśnie początkowych.
Ale w komiksie jest tak samo, tylko tak? Na przykład w komiksie ona też ginie dokładnie w ten sam sposób, tylko dzieje się to w Szkocji. I ten, który ją zabija, po prostu tak się rozpędził, że nie zauważył, kiedy był, jak przebiegał przez Atlantyk, jak był aż tak szybki. I to nie ma tego wątku pewnego specyfiku, który on tam przewozi sobie, czy też nie. Przepraszam, że mówimy tak enigmatycznie, ale nie ma co zdradzać fabuły.
Tak.
Także kiedy przeczytacie komiks albo obejrzycie serial, to jakby to stanie się jasne. Natomiast nie chcę mówić tak wprost, co się dzieje. Ten jakby powód, dla którego ginie narzeczona, czy też dziewczyna Huey'ego jest inny. To jakby ta sama osoba tego dokonuje, chociaż inaczej wygląda w komiksie i w filmie, bo w komiksie jest to biały, w filmie jest czarnoskóry. Huey w komiksie jest Szkotem i on ma przezwisko Tyci Huey, bo jest malutki, tak jest tam w ogóle najniższy ze wszystkich. Natomiast w komiksie to jest Dryblas, znaczy nie w komiksie, tylko w serialu, to jest Dryblas, najwyższy ze wszystkich, tak? I też tak. Mówią na niego Tyci. On w komiksie był wzorowany na Simonie Peggu, znanym aktorze brytyjskim, szkockim. I Simon Pegg występuje jako ojciec Huey'ego i nawet wyrywa mu się czasami takie szkockie powiedzonko jinx tam, czyli jest jakiś taki ukłon do komiksu. Rzeźnik jest zmieniony, Huey jest zmieniony, Francuzik najbardziej przypomina swój komiksowy odpowiednik. Niewiasta, która już w komiksie jest jakby członkiem chłopaków, czy członkinią chłopaków tej grupy od samego początku. A tutaj dopiero poznajemy, jak oni się
poznają. Jest taki origin jest, tak?
Tak. Natomiast tutaj nawet w komiksie nie znamy jej imienia. Znaczy, nie chcę też za dużo mówić. Natomiast no jest z wyglądu podobna, natomiast nie ma tych wszystkich rzeczy, które ona później robi w serialu, czyli tak się trochę, mam wrażenie, cywilizuje troszkę.
Ale to jest ciekawe, bo to powoduje, że... Bo ja na przykład nie widziałem, do tej pory nie obejrzałem serialu właśnie Kaznodzieja, też na Prime'ie.
Też nie widziałem.
Bo zastanawiam się, czy nie popsuję, bo jeszcze nie dokończyłem, wiesz, tak naprawdę. Widzisz, jestem do tego, że nie przeczytałem wszystkich tomów Kaznodziei, więc zastanawiałem się, czy nie popsuję sobie odbioru komiksu, oglądając serial. Ale jeśli na przykład są takie właśnie różnice, to jest bardzo ciekawe, bo jest tam coś, co wiesz, widzisz znajome rzeczy, ale jest cię coś w stanie zaskoczyć.
Bym określił to tak, przepraszam, że ci przerywam, że serial jest alternatywną rzeczywistością rzeczywistości komiksowych chłopaków. To jest to coś, jakby chłopaki w alternatywnej rzeczywistości, pewne sceny się pojawiają, jak na przykład scena z samolotem rewelacyjna. Też to jakby troszeczkę inaczej jest. Korporacja ta główna, która jest jakby ewidentnie w serialu wzorowana na Marvelu.
Tak.
To tutaj jest jakby jej pochodzenie, to jest, ona się nazywa Aero American. I to jest korporacja wojskowa, która broń przygotowywała dawniej.
Czy będzie taki Lockheed albo...
Tak, można powiedzieć, tak. Tylko, że przygotowała beznadziejną broń i broń, która powodowała, że w zasadzie żołnierze byli wystawieni na pastwę wroga, ale w pewnym momencie historii doszli do tego, jak stworzyć pewien specyfik, który pozwoli im no, w pewien sposób wpłynąć na to, jak ludzie zyskują moce. I to też jest inaczej zrobione w komiksie, bo w komiksie ten specyfik jest czymś ekstremalnie rzadkim i ekstremalnie drogim. I w komiksie, uwaga, teraz będę zdradzał troszeczkę.
Spoilers.
Spoiler, więc przewincie sobie ewentualnie 15 sekund, jeśli nie chcecie. W komiksie ten specyfik, skład, specyfik piątka jest bardzo drogi i wszyscy członkowie chłopaków mają w sobie, czyli też są super ludźmi. Więc też posiadają nadmoce i są przesilni, znaczy muszą mieć, bo inaczej by w każdym starciu zginęli, tak? Wystarczy, wiesz, taki Superman by pstryknął i oni by nie żyli. A tutaj oni są w stanie po prostu dotrzymać im kroku, tak? Mogą czasem pięści komuś wyrwać, czy mogą kogoś przebić na wylot chociażby. Więc mają ogromne możliwości i są też bardzo sprawni, a w serialu są zwykłymi ludźmi. Co jakby tak się zastanawia, jakie oni mają szanse w starciu z...
Znaczy, no nie mają, ale właśnie to jest też ciekawe w tym serialu. Znaczy tam końcówka jest taka, nie wiem, czy to jest takie odpowiednie słowo, taka ambiwalentna, jeśli chodzi o odczytanie, co tam się wydarzyło, wiesz, właśnie a propos tego rzeźnika, no nie? Mhm. Że może on coś ma, nie? Bo jednak tam jest ten moment taki i nagle on jest w jakimś innym miejscu. Ale co mi się w ogóle bardzo w tym serialu też podoba, to jest, jak fantastyczne są dialogi, jak fantastycznie jest klimat, atmosfera budowana, to napięcie. No są takie sceny, że ja oglądałem i po prostu, no, ja nie, to są też różne seriale, ale tak jak w Breaking Bad, prawda, czasami pozwolono na przykład scenie wybrzmieć. Tam gdzieś po prostu nie wszystko musiało być takie pełne fajerwerków. I to jest ciekawe, bo ten serial jest bardzo naturalistyczny, dużo jest pokazane, ale nie widzimy cały czas. Oczywiście pojawiają się ci superbohaterowie, są pokazane ich moce, co robią, co potrafią, ale właśnie to napięcie jest budowane na przykład, kiedy widzimy na przykład Ojczyznosława w tej sali konferencyjnej z innymi na przykład superbohaterami i tam jest jakaś rozmowa, jakiś dialog, jakiś ten, albo napięcie między tą szefową a Ojczyznosławem. No to jest po prostu tak fantastycznie zbudowane. Ja bardzo jestem ciekawy tej postaci tego pana Edgara, który no, fenomenalny głos ma ten aktor. No po prostu jest... On też chyba grał w Breaking Bad, jeśli nie mylę, tylko że ja, no, tak mówię, nie pamiętam nazwisk. Ale jest kapitalna po prostu atmosfera i ja mogę powiedzieć tak, że komiks to wiadomo, warto, ale jeśli ktoś się zastanawiał, czy ten serial obejrzeć, czy nie, to ja w 100% polecam. Absolutnie musisz zobaczyć.
Ja też bardzo polecam, chociaż jakby widać, że w pewnych kwestiach serial bardzo poszedł na skróty, chociażby związek, czy też może nie związek, jakby znajomość Huey i Gwiezdnej, która jest, no w ogóle ta dziewczyna niewinna dość, która dosyć szybko zostaje sprowadzona na ziemię i styka się z...
Tak, i wszystkie ideały legną w gruzach po tym, jak poznaje od środka.
W ogóle skład tej siódemki jest inny.
Chyba Lamplighter chyba jeszcze
Lamplighter w komiksie występuje i nie chce mówić, co się tam, czyli latarnik nie chce mówić, co się tam dzieje, natomiast rzeczywiście ta gwiezdna wchodzi do siódemki zamiast latarnika, natomiast pozostałe osoby są oczywiście oprócz Homelandera, Ojczyznosława i Głębokiego, który wygląda inaczej, i tego pośpiesznego A-Train, który też jest i wygląda inaczej, to są inne.
Tak.
To są inne postaci. No, jest jeszcze Dark Noir, czyli Mroczny Cień, on też jest w komiksie, ale jest jeszcze w komiksie postać Jan Ziowisza bodajże.
I to taki John Jones.
Czuła Królowa, która jest no, zdecydowanie mniej sympatyczną osobą niż w serialu. W serialu to jest taka najbardziej chyba ludzka postać. Z tej siódemki.
To jak ta Queen Maeve, nie?
Tak, ona jakby w serialu jest bardzo wzorowana na Wonder Woman, natomiast w komiksie nie wiem, jakim ona jest wzorowana. To jest po prostu taka jakby to brzydko powiedzieć, Lasencja, która ma wszystko gdzieś, bo widziała wszystko, przeżyła wszystko i teraz ją interesują tylko własne przyjemności i ona sama ją interesuje. I natomiast jakie są jeszcze różnice? Na przykład w komiksie siódemka ma swoją bazę gdzieś w przestworzach. Oni mają jakąś tam latającą, czy nawet na orbicie. I wszyscy, może nie wszyscy, ale większość z nich potrafi latać, a tutaj tylko część potrafi unosić się. Chyba, a bo nawet tylko Ojczyznosław.
Tak.
A pozostali są tacy, w porównaniu do niego są, można wręcz powiedzieć, upośledzeni.
No tak, ale też, wiesz, ja w ogóle bym bronił tych zmian w serialu, dlatego że właśnie ta interpretacja, to mniejszenie jakby sprawia, że nie to, że ten świat jest bardziej realistyczny, albo łatwiej mi uwierzyć, że są bohaterowie tacy jak w tym, a nie byłoby mi łatwo wierzyć w tych bohaterów w komiksie, tylko jakby wyrównujesz szanse, powiedzmy, chłopaków, właśnie nie przez to, że im coś tam dodajesz te moce, tylko właśnie, że oni są, ci superbohaterowie, że mają swoje punkty, że da się ich jakby no podejść. I to jest bardzo ciekawe. No nie? I dlatego ja uważam, że bardzo dobre jest, że jak przynosi się, prawda, dzieło z jednego medium do drugiego, to oczywiście, jeśli to jest dobrze zrobione, tak? Jeśli to nie jest jakiś tam ktoś szalony, który to się... Ale ktoś po prostu ma wizję i ta wizja właśnie się realizuje w taki sposób jak ten serial. Że te zmiany są znaczące, są duże, ale całość na tym nie cierpi. Nadal się to świetnie ogląda. Jest to skondensowane do 8 odcinków, ale takich naprawdę treściwych i naprawdę... Ja po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. No. Szczególnie, że no, takich seriali chciałbym, żeby byłoby więcej. Czyli takich krótkich, 8-odcinkowych, ale właśnie takich, że oglądasz i no nie jesteś w stanie na przykład oderwać wzroku od ekranu. Wiesz, że to nie są takie inne, jak inne seriale, które po prostu jak ci zadzwoni telefon, to momentalnie się odrywasz od oglądania i postawiasz telefon. Nie. Ja jak oglądałem ten serial, to byłem maksymalnie skoncentrowany na ekranie i chłonąłem. I właśnie tak zastanawiam się, czy nie zrobić sobie teraz taki maraton znowu i mając tą wiedzę, którą mam teraz, nie wyłapywać tych dodatkowych jakichś smaczków, jakichś szczegółów w tym wszystkim. No ale to tak, myślę, że zareklamowaliśmy chyba chłopaków całkiem.
Jak najbardziej, tak, tylko mówię, mam też wrażenie, że w komiksie jednak z racji tego, że jest znacznie bardziej rozbudowany, każdy tom to jest kilkaset stron wręcz, nie? To są bardzo grube komiksy i pełne szczegółów, pełne akcji, pełne różnorakich informacji. No pewne postaci, właśnie jak na przykład wspomniana Gwiezdna, zostały w serialu potraktowane, no tak, ona nie jest zbytnio mądra w serialu, bo ona tam przechodzi pewną przemianę, tak? Ona jakby widzi, jak nagle widzi, jak wygląda świat i tak. Jest tam taka scena na tym takim konwencie młodzieży chrześcijańskiej, gdzie ona jakby odrzuca pewien
tak,
styl
że ma
bycia.
Dość natomiast, po prostu tego
tak, ma dość, tylko jakby to jest zupełnie nielogiczne, jakby, bo ją nagle, ona tam wspomina, że jeździła na te spotkania co roku i przez całe życie i ją nagle dziwią rzeczy, które są dla takich osób absolutnie jasne, tak? Jakby na przykład trzemięźliwość seksualna, ją to nagle zaczyna dziwić. Nie?
Nie dziwię, właśnie, znaczy w serialu mi się wydaje, że to jest o tyle czyste, że ona po prostu widzi, że ci ludzie, którzy o tej strzemięźliwości mówią, to są najbardziej wyuzdani.
Nie,
że to jest fałsz, że to jest hipokryzja.
W serialu nie, ona jest poproszona tam, wiesz, ona...
No jak, no ona widziała tego... No w sumie masz rację, no ona może nie ma takiej pełnej wiedzy, jak na przykład ma Huey, nie? Kiedy on widział w tym klubie, co tam się działo za sceny Sodoma i Gomora. No to nie, no faktycznie, no, że no to no, rozumiem. Nie,
ta jej przemiana jest po prostu taka zero-jedynkowa. To nie, jakby nie mam przeciwko, że ta przemiana, bo powinna być przemiana, tak? Powinna być jakaś droga. Natomiast sposób, jaki to, że to jest pstryk i już jestem inną osobą. Mi
się wydaje,
to
że
jest,
po prostu ona się zmieniła w momencie właśnie podczas tej inicjacji, tego incydentu.
Inicjacja to bardzo takie jest.
No, że tak powiem, no chrzest bojowy przeszła, tak.
O Boże. No. Tak. Przeszła straszną rzecz tak.
Ja uważam, że to mogło na nią wpłynąć, że ona po prostu przestała na wszystko, wiesz, tymi różowymi okularami patrzeć, bo ona przez całe życie była no, traktowana przez matkę jako takie, nie wiem, jakby to powiedzieć, nie trofeum, za słowo. Ona opowiada o tym, że jeździła na te wszystkie konkursy talentów, piękności, superbohaterek i tak dalej, dlatego, że jej matka, po prostu była jakby jej pasja jej matki, nie jej. No ale to wiadomo, że dzieci po prostu, no, jak są małe, no to chłoną pasję od rodziców. Ale wtedy, kiedy ona już jakby rozwinęła skrzydła, już tam wyszedł taki motylek z niej, nie, no to okazało się, że... No ale tak jak mówię, no ten cynizm korporacji, to co jak przedstawione są te wszystkie sprawy związane na przykład z social mediami, że każda decyzja, którą ktoś podjmie, oni od razu badana i od razu mają jakieś dane na temat tego, jak wpłynęło to na jakąś tam grupę docelową, czy to było dobre, czy nie, że okazało się, że ta szczerość tej Starlight, że ona taka teraz jest, że to jest dobre, bo w tej grupie, no nie, to się spodobało. No i też bardzo było ciekawe, jak ona na przykład dostała ten nowy kostium i tak dalej. No to jest powiem tak, że to faktycznie no jest bardzo ciekawym obrazowaniem tego, czym tak naprawdę jakby dobudujesz historię, jakby tłumaczysz do tego, co powstawało kiedyś, dlatego że na przykład, nie wiem, no jaki był sens, nie wiem, jak, wytłumacz mi, drogi Ryszardzie, czy na przykład kiedyś to zostało wytłumaczone, dlaczego Superman nosił kalesony i majtki na wierzchu. I dlaczego Batman nosi majtki na wierzchu, i dlaczego Robin nosi majtki na wierzchu. Wiesz, o co chodzi, że tak. gdzie jest ten, skąd się ten styl wziął? Ale na przykład mogliby to wytłumaczyć korporacyjni, że na przykład bardziej seksownie, lepiej są eksponowane pewne części ciała i tak dalej, więc lepiej się, prawda, ten superbohater sprzedaje wśród kobiet tam między 18 a 29, nie, coś takiego, no i to by miało sens, prawda, że ktoś się tak tłumaczy. No, teraz oczywiście ci superbohaterowie mają stroje, kostiumy tworzone pod dzisiejszy styl, pod dzisiejszy smak, gusta i tak dalej, więc one już tak nie wyglądają zabawnie, ale no niech każdy sobie weźmie, zobaczy tego oryginalnego, ten serial oryginalny z lat 60. z Adamem Westem, nie? Gdzie, jak tam wyglądał Batman, a jak już na przykład wyglądał Batman choćby w pierwszym filmie Tima Burtona, nie? No, mm-hmm. A jak teraz wygląda? No po prostu to jest zupełnie coś innego. Zresztą po prostu ten serial mi się tak strasznie na wielu poziomach podoba, że no teraz już nie mam żadnego, prawda, wytłumaczenia i muszę też sięgnąć po oryginał. No.
Absolutnie musisz sięgnąć po komiksy, bo jakby poznasz inną historię i bardziej rozbudowaną historię i naprawdę mnóstwo smaczków i mnóstwo fantastycznych anegdot i świetnych opowieści i rzeczy, które w serialu na pewno nigdy się nie pojawią z różnych przyczyn, ale oczywiście też trzeba zerknąć i sięgnąć po dzieło komiksowe, które było protoplastą chłopaków, czyli po Watchmen, strażników Alana Moore'a.
A no właśnie.
Tak, i Dave'a Gibbonsa, ponieważ gdyby strażników nie było, to nie byłoby też chłopaków, bo jakby to było pierwsze takie poważne rozprawienie się z mitem superbohaterów i to słynne powiedzenie, kto pilnuje Who watches the Watchmen? Kto pilnuje strażników? Tak. Kto jest w stanie zapanować nad takim ogromnym potencjałem, nad taką ogromną siłą, która często pozbawiona jest wszelkich zasad moralnych i może tak naprawdę zrobić wszystko. Wiesz, jak na przykład, o ile w komiksie wiem, że z takim ojczyznosławem Homelanderem ktoś mógłby sobie poradzić, mógłby mu zagrozić, to w serialu jest przedstawiony jako jakby całkowicie niepokonany w zasadzie.
Tak, to jest właśnie taki Superman. Tak.
Więc kiedy widzimy go takim, jakim jest, czyli powiedzmy, jakbym go określił jako czarującego szuja, czyli potrafić bardzo czarujące, ale tak w głębi duszy to jest wyjątkowa szuja, to zastanawiasz się, co go krępuje. Czy jest cokolwiek, co go krępuje, skoro on tak naprawdę nie ma żadnych zasad.
W serialu w pewnym momencie się wydaje, że tak, że jest ktoś, prawda, wiesz, tych
korporacyjnych szczeblach ktoś nad nim. Jak sam wiesz, że coś się dzieje, że no, okazuje właśnie. Się, że...
I to mi się tak podobało, ten twist mi się strasznie podobał. I to jest właśnie to, że to napięcie, że nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Tak samo jak wiesz, ta scena z Starlight. Gdzieś tam w jakimś innym serialu by się okazało, że ona się uniosła, obroniła, że pokazała jakąś siłę, że jakieś coś się wydarzyło, że ona się odwróciła na pięcie i powiedziała, nie chcę, nie zależy mi na tym, nie. Nie, zupełnie inaczej. I to stanowi właśnie siłę tej historii, tego przedstawienia tych bohaterów, tego świata i no faktycznie, no po prostu... Watchmen, nawet jeśli ktoś nie chciałby sięgnąć po komiks, to niech sięgnie po film Watchmenów. Bo mi się film bardzo podoba. I to szczególnie ta wersja reżyserska, dłuższa, no uważam, że to jest jeden z takich lepszych filmów, albo jednym z najlepszych filmów o superbohaterach. Ja wiem, że wielu ludziom się nie podoba i to nie podoba mi się, że trochę zakończenie jest zmienione i jest wiele elementów, które powiedzmy mogą się nie podobać, ale właśnie całość ma taki fantastyczny klimat i no, w końcu to jest oparte na jednym z najwybitniejszych komiksów wszechczasów, że trzeba zobaczyć. No. No ale tak o tych boysach to właściwie nam odcinek wyszedł cały, więc trzeba jeszcze jakieś inne tematy poruszyć. Szadzie, co ty na to? Bo coś, zmieniamy temat, czy chcesz jeszcze coś dodać?
O boysach? Moim zdaniem po prostu oprócz tego, żebyście obejrzeli serial, do czego zachęcam bardzo,
to podwójny znak jakości dajemy, co? Co
tak, zdecydowanie.
Fantasmagieria i Grysła.
Zarówno komiks, jak i serial, mimo że się różnią, to są warte poznania. Ja na razie bardziej wolę komiks,
tak.
Ale tak czy inaczej jest świetnym kawałkiem telewizyjnej produkcji. Ja się cieszę, że żyjemy w takich czasach, że pojawiają się takie seriale, bo warto się z nim zapoznać, warto wejść w ten świat chłopaków i no i się z nimi zmierzyć z słupkami.
Tak. Ja w ogóle ostatnio nawet do kina się wybrałem, drogi Szardzie, i byłem na jednym filmie byłem w OKF-ie, czyli takim kinie studyjnym bardziej, i tam mi się podobała cena za bilet, bo chyba były tanie poniedziałki, zapłaciłem 10 zł i obejrzałem fantastyczną komedię pod tytułem I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże. To jest
francuską.
Tak, rewelacja. To jest kapitalna satyra, takie społeczeństwo. Nie wiem, czy widziałeś pierwowzór, to jest chyba, zapomniałem, jaki to jest tytuł oryginalny, ten pierwszego filmu, Aj.
Znaczy, wiem o czym mówisz.
Tak, to jest historia po prostu takiej mieszczańskiej rodziny.
Rodziny, której córki wychodzą za mąż, tak.
Tak, każda wychodzi za kogoś innego, ale nie takich rodowitych Francuzów, no nie? Bo to jest tak. Pan jest takim Francuzem z krwi i kości, uwielbia Francję, nawet jak przyjeżdża, prawda, gdzieś z dalekiej podróży i okazuje się, że francuscy kolejarze strajkują, więc będzie musiał jechać taksówką, za którą zapłaci 500 euro, to nieszczęśliwy, bo to jest właśnie Francja, że lud walczy swoje, wiesz, oddycha tym powietrzem francuskim. Ale ma właśnie 4 córki i każda wyszła za kogoś innego. To są Francuzi, ale jest właśnie Francuz Żyd, jest Francuz Arab, jest Francuz... Znaczy ja tak mówię, bo to są Francuzi, oni tam może się nawet nie urodzili we Francji, ale to są Francuzi, tylko po prostu pochodzą z różnych tych. Jest właśnie też Chińczyk i kiedy mają tą... I to jest ten pierwszy film, jest o tym, że kiedy oni już mieli nadzieję, że właśnie czwarta córka wyjdzie z takiego prawdziwego Francuza, to okazuje się, że właśnie ma takiego Francuza, który pochodzi z Afryki. I to jest fantastyczna komedia, taka trochę przaśna ze względu na to, że nie jest do końca politycznie poprawna, ale wszystko jest tam naprawdę podane w takim stylu, że tam się nikt nie obraża. To pokazuje właśnie, że to jest takie społeczeństwo normalne, bo w drugiej części, tą teraz oglądałem, tam jest taka historia, że oni już sobie tam żyją, że wszystko jest, ale jakby jest ta kwestia tego, że ci Francuzi właśnie, że jakby nie czują się dobrze we Francji, no nie, że tak jakby mają wrażenie, że czegoś im brakuje i jakby tęsknią za czymś, czego tak naprawdę nie znają i ten Żyd tęskni za Izraelem i chociaż nigdy ani słowa po hebrajsku nie powiedział, to chciałby się tam przeprowadzić i żona go wspiera i mówi, tak, jedźmy w takim razie, dobrze. Okazuje się, że właśnie, że ten Arab, który jest prawnikiem, większość jego spraw, które podejmuje, to są jakieś odszkodowania, o jakieś zniesławienia osób, które na tle religijnym. I on ma już dość, prawda, tego wszystkiego. I też myśli o tym, żeby się gdzieś przenieść, nie wiem, czy do Algierii, czy gdzieś. No i oczywiście, no i tak można się domyślić, że prawda, że Chińczyk dostał pracę chyba, nie wiem, w Pekinie, czy gdzieś też może się przenieść, więc jakby no jest parę rzeczy, ale oczywiście to się wszystko tak ładnie kończy, jeszcze tam jest, w tle jest historia takiego jeszcze jednego małżeństwa, no nie, prawie w rodzinie, no i to jest fantastyczna francuska komedia, taka lekka, przyjemna, taka sprawiająca, że no ja płakałem ze śmiechu w kinie, co mi się rzadko zdarza, ale też w kinie jest taka fantastyczna atmosfera, że jakby przez osmozę ten śmiech jest zaraźliwy. Więc no po prostu, jeśli jeszcze gdzieś w jakimś kinie grają i znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże, to polecam. Rewelacyjna francuska komedia. A drugi film, który obejrzałem też w kinie, to jest spin-off serii The Fast and Furious, czyli
Hobbs and Shaw.
Że strasznie się podekscytowałem, kiedy zobaczyłem zwiastuny. Bo zwiastuny mi obiecywały no, fantastyczny film akcji, no, parę śmiesznych momentów, no i tą taką agresywną chemię między The Rockiem i Jasonem. I to jest, ale im dłużej ten film trwał, tym bardziej właśnie dostrzegałem, że tam jest, wiesz, więcej królików z kapelusza niż czegokolwiek sensownego. Nie widziałeś jeszcze, prawda?
Nie, powiem ci tak, że...
Nie jesteś wielkim fanem serii, tak?
Delikatnie rzecz ujmując, nie jestem, czy gdybym miał zrobić ranking najdurniejszych filmów, jakie widziałem w życiu,
tak,
to Fast and Furious byłoby bardzo wysoko w czołówce. Oczywiście na samym pierwszym, na miejscu pierwszym jest Dzień Niepodległości, najdurniejszy film, kiedykolwiek powstał. Ja wiem.
No, ale nasza przyjaźń jest ponad wszystko, więc wybaczam ci, że tak znieważyłeś jeden z najlepszych filmów.
Dzień Niepodległości, byłem na Dzień Niepodległości w kinie i jak kiedyś się kończył, to byłem po prostu tak zażenowany i tak mi było głupio i tak się źle z tym czułem, że na to poszedłem, że nie wiedziałem, co mam robić. I niestety mam to samo z Fast and Furious. Ja lubię filmy niedorzeczne. Ja lubię filmy, które są jakby mają tą akcję taką już totalnie przesadzoną, ale ja nie lubię, jak się robi ze mnie tak absolutnie totalnego idiota i kretyna, a te filmy robią z widza osobę, która wyłącza mózg całkowicie i ma tylko chłonąć to, co się dzieje na ekranie oczami i uszami, także już gdyby były pewnie jakieś możliwości zapachów, to też by to wprowadzili, natomiast ma nie myśleć. I okej, ja nie lubię po prostu czegoś takiego.
Jak mi się wydaje, że od piątej czy szóstej części, to właśnie The Fast and Furious zaczęło iść w kierunku takiego filmu, właśnie takiego absolutnie filmu akcji. Poprzednie części to były filmy o samochodach, o tuningu. Ktoś po prostu oglądał te filmy, to był podekscytowany tym, co się dzieje. To później zeszło na dalszy plan. I zawsze to było tak, że to była jakaś wielka afera na sferę globalną i ta grupa pod kierownictwem właśnie Toretto, czyli Vina Diesla, no ona, prawda, była jako jedyna. To był jak Mission Impossible, tak? On był jak niemal jak Ethan...
Hawke, tak?
Hawke. Nie. Właśnie nie, Hawke? Ethan Hawke to jest ten aktor chyba.
Tak, Ethan Hawke to jest aktor, przepraszam.
Ethan Hunt.
Ethan Hunt, tak. Ale właśnie, przepraszam, Mission Impossible też jest niedorzeczne, ale nie jest już samo to, że na przykład Cruise większość tych jakby popisów kaskaderskich robi sam, tak? Już to jakby w pewnym stopniu uwiarygadnia akcję, ale wiadomo, że to się nigdy nie mogło zdarzyć i jakby jest absolutnie przesadzone.
No, ale nogę sobie złamał, skręcił, pamiętasz, przy tym wielkim takim
skoku. Ale ten Mission Impossible, zwłaszcza ostatni, bardzo mi się podobał. Tak. Bardzo mi się podobał.
I tam Wiedźmin grał, więc to już podnosi poprzeczkę wysoko.
O tak, Henry Cavill grał. A natomiast poprzedni, bo nie widziałem tego Hobbs and Shaw, natomiast ten Fast and Furious 7, tak?
8.
To, o mój Boże.
No wiesz co, co najgorsze, oglądam ten film i tak sobie mówię, kurczę, no to jest, ja już jeszcze też mówiłem, że to jest amerykańskie Bollywood. Oni już tam jadą właśnie po bandzie i wtedy wyłączasz myślenie, oglądasz po prostu fajerwerki i tak dalej. I to jest jakby, fabuła jest tylko po to, żeby to wszystko było posklejane, żeby to miało ręce i nogi. I wtedy nie przeszkadza ci to, że wsiadają do samochodu sportowego, rozpędzają się na jakimś krótkim odcinku i nagle przelatują z budynku na budynek. Wiesz, i tam przyjeżdżają. No po prostu, no to są pomysły, które po prostu mógłbyś znaleźć w filmach bollywoodzkich akcji, ale jeśli chodzi o film amerykański, to zawsze gdzieś tam jakby pilnowano się, żeby ta fizyka była. I ja zauważyłem, że w ogóle filmy ostatnio z The Rockiem, tam to już fizykę wyrzucasz przez okno. Nie wiem, czy widziałeś Drapacz Chmur, The Skyscraper.
Nie widziałem.
Tam jest taka scena, jak on
skacze, tak?
Tak, chce ratować tą rodzinę.
Tak, zwiastunie jest.
Tak, chce ratować rodzinę, ta rodzina jest na szczycie płonącego wieżowca i jest ta cała środkowa sekcja, gdzie jest pożar, więc on nie może przejść, więc wchodzi na wielki drzwi, który o dziwo jest jeszcze wyższy albo prawie tak wysoki, jak najwyższy budynek w ogóle na świecie. I on rozpędza się i absolutnie pobija wszystkie rekordy skoku w dal. Ten krępy człowiek, no świetnie zbudowany jednak, no nie jest to...
Krępy to on nie jest.
No on jest krępy, te mięśnie są takie, wiesz, zbity, jest taki nabity.
On ma 1,90 m wzrostu i potężnie zbudowany, to krępy nie jest. Krępy to jest Wolverine ten z komiksu, tak? Aha. Wiesz, czyli ma 1,60 m, czy 1,50 m nawet w komiksie i takie
No ale bardziej mi chodziło, że on jest taki po prostu tak to mięśnie, on jest, to jest czysta, to są stalowe mięśnie, to jest tam nie ma nic innego, więc jakby to poruszanie się, on nie jest Usain Boltem, czy kimś takim, który mógłby się tak rozpędzić, a on tak biegnie, tak śmiesznie wybija się i absolutnie przelatuje po takim, wiesz, kątem, że on powinien spać jak kamień, ale nie, przelatuje jakieś 25 metrów, wpada przez to okno. Super. I tak mówię, no tak, no to już nie ma. I tu takich momentów w Hobbs & Shaw jest dużo więcej. Tam jest w ogóle cała masa tego. Są dwa takie najbardziej absurdalne rzeczy. Nie wiem, jaki to jest model McLarena, ale wiesz, jakie wyglądają te samochody sportowe. Tam jedna osoba ledwo wejdzie. A on, dziewczyna i Jason tam wchodzą do tego McLarena i po prostu jakoś się mieszczą. Co jest w ogóle... On nie jest w stanie wejść sam do tego samochodu, bo jest tak duży, no nie? No,
obstawiam, że Rock miałby problem do wejścia tak, do sportowego samochodu z powodu swoich gabarytów. Jason Statham jest średniego wzrostu, z tego co wiem, jest mniej więcej tylko...
Znaczy jest podobnego wzrostu, tylko po prostu
do nabicie. Nie, on tylko na filmie tak wygląda. Jason Statham jest mojego wzrostu, więc tak? wiesz, ile ja mam, a ty jesteś bardziej pod Rocka, a ja jestem pod ten...
To muszę sprawdzić te filmy reklamowe, te zdjęcia właśnie, bo...
Między nami jest 10 centymetrów, no a pomiędzy Rockiem a Satamem jest chyba jeszcze więcej, więc...
Będę googlował.
Ale wiesz, w filmie wszystko można. Może być Tom Cruise, może być wysoki na przykład. Nie?
No ostatnio jakieś zdjęcie wyciekło z jakiegoś filmu chyba, który jest kręcony na Netflixa. Zdjęcie Roberta De Niro, gdzie idzie obok innego tam gościa, wiesz, w garniturach, w płaszczach i no pech chciał, że na zdjęciu widać koturny, na których stoi... Buty po prostu Roberta De Niro, które są na 15-centymetrowych koturnach. No, bo wiesz, trzeba nadrobić wzrost, no po prostu...
Ale to jest normalne w filmach, więc jakby...
No tak, jedni mają koturny, inni stają na skrzynkach jakichś, wiesz, po owocach.
Ale powiem ci, że w tych Fast and Furious i w Hobbs and Shaw pewnie go kiedyś obejrzę, nie wiem, jak się na Netflixie pojawi.
Tak.
To już nie chodzi mi o to jakby zaprzeczenie praw fizyki. To nie jest...
Tam jest w ogóle scena, że koleś z prędkością światła się trzyma w stalowej liny, czy tam może nawet nie stalowej liny, ale no niech ktoś sobie pociągnie linę, próbuje się spuścić, po nie trzymając ją bez rękawiczki albo czegoś. Z ręki ci miazga zostaje.
Tak. Bardziej mi przeszkadza w tych filmach fabuła lub jakby jej jedynie zalążek, który jest też bardzo prosty taki, no. Nie jest właśnie może tak straszny jak w Dniu Niepodległości. I nie ma tam takich absurdów jak chociażby wysyłanie wirusa na komputera.
Ale uratowali, świat uratowali. No.
Uratowali, no ale wiesz, to jest... Właśnie, mi przeszkadza...
Taka była wiedza o wirusach, nie? Mogli wysłać jakąś bakterię.
Mi przeszkadzają takie drobiazgi właśnie, że jakby jestem w stanie na wiele przymknąć oko, ale jak się robi ze mnie już idiotę, to nie, no. To
dlatego musisz ten film oglądać raz w roku 4 lipca i tyle, no. To wtedy to jakby patetyczność...
Możesz oglądać, wiesz, ja nie jestem amerykańskim patriotą. Cenię sojusznika w miarę, ale nie jestem amerykańskim patriotą, a jeśli już to bym oglądał, to Urodzony 4 lipca, tak?
Z tak, ale tam to jest gorzki film, to jest gorzki, dużo taki bardzo smutniejszy. Ale właśnie to jest, wiesz co mi się nie podoba w tym Hobbs & Shaw? Że on się opiera na pomyśle, który właściwie był w Fast and Furious 8. Czyli to, że Shaw i Hobbs muszą współpracować, a się nienawidzą. A już do tego takiego konfliktu i tej współpracy i tego, że oni sobie już przybijali piątki, to już było to w 8. I przecież 8 się kończy taką sceną, że oni tam wszyscy na tym dachu są, wszyscy się kochają, w ogóle jest piknik, nie? Tam jeszcze tylko Switcha brakuje. A tutaj znowu się, wiesz, wracają do tego pomysłu i do tego pomysłu trzeba też dobudować historię. Więc masz tego złego, którym jest, którego gra Idris Elba. Nie? Się nazywa Brixton chyba ten. I to jest gość, który po prostu ma jakiś... właściwie jest takim współczesnym cyborgiem, no. Ma jakiś strój, jest genetycznie usprawniony, ma nadludzką siłę i tak dalej, i tak dalej. Ma do tego motocykl Transformers. I poza tym to gdzieś za nim stoi jakiś doktor No, bo nie widzisz gościa, jest tylko jakiś głos, prawda, gdzieś się pojawia, jest jakby niewidzialna zła organizacja. I tak sobie myślę, no kurczę, to tak zostało to spłycone, być może, bo niechciany na przykład nie naraża się, nie? To jest takie wyrzucenie polityki z filmu, żeby nie określać, że na przykład, nie wiem, to jest agencja, że to są jacyś terroryści stąd, że to są jacyś ludzi stamtąd, że ktoś chce coś zrobić, nie. Tu jest po prostu, nawet ja powiedziałem, że to jakiś taki wątek taki transhumanistyczny, bo wiesz, w tym transhumanizmie jest, no jest przeświadczenie, że jest za dużo ludzi na świecie i trzeba coś zrobić, żeby na przykład ograniczyć populację. I takim najpopularniejszym sposobem w fantastyce, takim w cudzysłowie bezkrwawym, to nie jest zabijanie ludzi, tylko jakaś taka losowa czy mniej losowa sterylizacja, nie? No. I tu jest kwestia jakiegoś takiego wirusu, który jest w ogóle, przenosi się z jakiegoś takiego zabezpieczonego pojemnika i tak dalej do nosiciela, którym jest właśnie, okazuje się, siostra tego Shawa. I tak mówię, okej, okay. No to jest takie, jeszcze są parę rzeczy, które mogę przyjąć, ale później, wiesz, jest kwestia tego, że pojawia się znowu ta postać. Wątek na końcu, który też pewnie wszyscy widzieli, czyli nie wiem, jakby jakaś taka prywata, którą chyba Dwayne Johnson chciał, czyli pokazanie, że dla niego ta rodzina jest ważna, ale właśnie ta Samoa, nie? Że no, po prostu tak sobie myślę, kurczę, tam nic nie ma sensu. Tam te związki przyczynowo-skutkowe nie są zrobione tak, jak powinny być. Dlatego, że tu mamy coś, co jakby miało, ma podbudowę tych kilku innych filmów. A tu związki przyczynowo-skutkowe buduje się na zasadzie takiej, że okej, okay, potrzebna nam jest siostra tego bohatera, więc my ją wyciągamy, no nie? Ale że nigdy ona wcześniej się nie pojawiła, nie było niespełnione, to dlatego, że tam był jakiś taki konflikt rodzinny. Mamy brata tego głównego bohatera. Też przez 25 lat nikt o nim nie słyszał, nikt go nie było, bo był jakiś konflikt rodzinny. Ale jak widzisz po prostu tych ludzi ze sobą, to absolutnie nie ma żadnych podstaw, żeby na przykład Dwayne Johnson ze własną matką kontaktu nie otrzymywał. Ale dlatego, że jej wcześniej nigdy nie było, to ją trzeba było dodać i jakby to w jakiś sposób śmieszny obrać. Ale to są takie drobne wątki, bo reszta to oczywiście to jest akcja, to jest absurd, to jest... no to jest to, że ten serial, ten film ma te dwa wątki, no nie? Czy ta rodzina jest jej dużo, no i muszą być samochody, no nie? I to, co robią z tymi samochodami, jest dosyć komiczne, więc też już to przemilczę. I powiem tak, to jest film, który... znaczy nie żałuję, że poszedłem na niego do kina, ale absolutnie to jest coś, co warto obejrzeć właśnie na wideo, na DVD, na Laserdysku Przyszłości, na Netflixie, bo to jest jedna z najsłabszych części The Fast and Furious, naprawdę. Że Fast and Furious 8 dużo lepiej wypada, a już 7 to już jest 100 razy lepsza od tego. No.
Ja to mam nadzieję, że Jason Statham wróci kiedyś do Gaja Richiego i zaczną, nie wiem, i nakręcą coś w stylu Lock, Stock,
tak.
Albo Snatcha.
To, ale on to, się troszeczkę tak... Pięknego. No, ale to jest tak, że on już taki jest troszeczkę zaszufladkowany. O ile Dwayne Johnson to jest taki współczesny Arnold Schwarzenegger, tylko troszeczkę bardziej uzdolniony, jeśli chodzi o chyba o aktorstwo, ale to też kwestia może tego, że jest, że od małego grał, bo był przecież gwiazdą wrestlingu, nie? Więc, a tam jest aktorstwo bardzo ważne. Ale Jason Statham ostatnio gra właśnie ciągle te same postacie.
Ja mam wrażenie, że Jason Statham to jest młodszy ten Bruce Willis.
No, ale taki no, młodszy, tam niewiele pewnie młodszy teraz, ale jak sobie myślę, to tak, trochę tak, tylko że poszedł trochę w takim innym kierunku. I ta elegancja, ta brytyjskość, która tak kipi, to można powiedzieć, że we wszystkich tych filmach, które ostatnio oglądałem, takich akcji, to ona jest eksponowana. No tutaj to jest aż tak do bólu, bo wiadomo, tam jest nawet taka scena, kiedy pokazane są bohaterowie w różnych sytuacjach, nie? Tam jak sobie robią śniadanie, jak i tak dalej, jak się zaczyna dzień, to Dwayne Johnson gdzieś tam słońce, jakieś tam te i tak dalej, a Jason Statham, nie, ten Shaw, deszcz, nienagannie ubrany, garnitur i tak dalej i oczywiście piwo. No i to są takie smaczki, no ale powiem tak, że to jest film w porządku, ale tylko i wyłącznie właśnie do obejrzenia na Netflixie. Szkoda pieniędzy do kina. I oczywiście ten film zarobił krocie, no bo on wyszedł na rynek azjatycki, tam w Chinach po prostu niezłą kasę trzymał, ale no problem, jaki mają filmy też z Wayne'em Johnsonem taki, to jest to, że produkcje współpracy z chińskimi wytwórniami no sprawiają, że pewne rzeczy są takie automatycznie wycinane z filmów. Ja już nie chcę, prawda, bo już kiedyś mówiłem o to w tym podcaście takim solowym, że się tak wyrażę, więc nie będę się tutaj rozwodził, ale takim ostatnio głośną sprawą to było to, że tak, że po prostu pewne rzeczy z Top Guna trzeba, to są drobne rzeczy, ale to są drobne rzeczy, które od razu widać. A ile jest rzeczy na przykład, których wiesz, w fabule zrezygnowali, kim będzie ten zły, no, nie można już sobie powiedzieć, że jakaś czerwona zaraza, z którą walczymy. Nie, nie, to będzie jakiś taki neutralny konflikt, być może gdzieś na Bliskim Wschodzie, no bo to jest, ale ja nie pamiętam, co, ze zwiastunu, czy coś takiego było powiedziane, czy tam będzie coś na, czy będzie w ogóle motyw wojny, czy gdzieś będą się strzelać i tak dalej, czy to będzie wszystko w jakiejś bazie wojskowej, no nie, i będzie znowu miłość, Tom Cruise, jakaś piękna kobieta, Jennifer Connelly.
Kiedy złoczyńcy nie mają jaj, to bohaterowie też są tych jaj pozbawieni, no i...
No to prawda. Stare filmy były brutalniejsze i tak dalej, bo była inna wrażliwość. Teraz, no po prostu, tak jak w The Boys, nie? Korporacja. No pewnych rzeczy się nie robi, bo to może się spotkać, prawda, z niepopularnym takim, wiesz, oddźwięk społeczny, jakby powiedzieć, że no będzie takie, że prawda, spadną te słupki i tak dalej. I tak właśnie teraz się wszystko robi, wszystko się kręci, wszystko jest jałowe. Nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach ktokolwiek przy zdrowych zmysłach, obecnych zdrowych zmysłach, chciał nakręcić taki film jak Tropic Thunder.
Och, wspaniały.
Fenomenalny. Z oscarową rolą Roberta Downey Jr., którego ja w ogóle uwielbiam od czasów filmu Wonder Boys. Jeszcze jak był młodszy ode mnie niż ja teraz jestem. W ogóle można się podłamać. Fantastyczny aktor. I to jest fantastyczny film Tropic Thunder. No ale tyle. To no, myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do gier.
Go zabiła niestety.
Tak, to jest dobry chyba moment, żebyśmy przeszli do gier. Chyba, że chcesz powiedzieć, co ostatnio widziałeś, co przeczytałeś może.
Znaczy, proszę wszystko, ja ostatnio nadrobiłem pewną zaległość filmową, której nie byłem w kinie, bo jak do kina rzadko chodzę, ale kupiłem na iTunes, się pojawił Shazam. I bardzo mi się podobał.
Tak?
Bardzo, bardzo mi się Shazam podobał. Bawiłem się świetnie, miałem takie trochę reminiscencje z filmów z lat 80. Tak jakby kino dla młodzieży, trochę w stylu The Goonies.
No właśnie, też myślałem o tym.
A ja The Goonies bardzo lubię, więc Shazam jestem jak najbardziej na tak. Shazam to jest chyba DC, tak?
To jest DC, tak, tak, tak. To jest zabawne, bo to jest... Shazam chyba miał... Wcześniej chyba się nazywał Marvel, tak? Czy Kapitan Marvel? Czy Marvel?
Nie, Kapitan Marvel to jest ten film.
No to jest ta, tak, to jest ta pani.
Ta pani, taka jakby bardzo niesympatyczna.
Też oglądałem właściwie, tylko że akurat, no, zupełnie nawet nie myślałem, żeby o tym mówić, ale Kapitan Marvel jest okej. Okay. Szkoda nawet o nim rozmawiać. Kreacja tej Brie Larson, czy jak się nazywa ta aktorka, świetna. W ogóle dziewczyna mi się bardzo podoba, ale jakby tak fabularnie tam było parę rzeczy, które przemilczę teraz, no ale... Ale Shazam, ja zacząłem oglądać i tak trochę... Ten początek mi tak się średnio podobał. Nie podoba mi się w ogóle ta scena z tym ojcem, z tym, mówię, Boże, się znęcają nad tym dzieciakiem, ale ja rozumiem, że to jest wszystko takie trochę przerysowane, nie? I...
Tak, wszystko jest przerysowane i wszystko jest ważne dla późniejszej opowieści.
Tak, tak. I być może to jest właśnie bardziej, że takie wspomnienie jest tego bohatera i tak dalej niż ten. Ale Shazam, oglądasz z polskim dubbingiem?
Nie, obejrzałem z angielskim.
W oryginale. Znaczy, no tak. A ja mam znowu taki sentyment, że jak mogę, to oglądam z polskim i oglądam z polskim, ale to jest temat na inną dyskusję. Ale mówisz, że Shazam kino przygodowe pierwszej próby.
Tak, tak. Znaczy pierwszej. To jakby dobrze się bawiłem, nie miałem poczucia żenady. Chętnie obejrzę jeszcze raz kilka świetnych, rewelacyjnych, komediowych scen. Naprawdę, naprawdę fajne. Polecam.
No to teraz przejdziemy do segmentu, w co ostatnio grałeś. I drugi Szadzie, wspomniałeś o Slay the Spire na Switchu. Fantastyczna gra. Wspomniałeś też o Fire Emblem, ale Fire Emblem chyba nie zapuściłeś się w tę japońszczyznę.
Jeszcze nie. Fire Emblem jest tak rozbudowaną grą, że wręcz onieśmielającą. I mam takie wrażenie, przeszedłem jakby ten samouczek, szkolenie, pierwszą bitwę i po pierwszej bitwie nasz bohater trafia do takiego miejsca, gdzie mam wrażenie, że trafiłem do Hogwartu trochę, wiesz. Stajesz się nauczycielem grupy uczniów, ty wybierasz jeden z domów, są domy, prawda, i musisz jakby rozpocząć interakcję i zaprzyjaźniać się z ludźmi, schodzenie po pomieszczeniach, jakby wyświadczanie przysług, rozmowy i tak jakby, no, może nie symulator randki, ale jakby właśnie symulator interakcji międzyludzkich, o, a nie ma jeszcze kolejnej bitwy. Tak. W razie jestem kilka godzin w grze, co przy Fire Emblem kilka godzin to jest promil, prawda? To jest gra na kilkaset godzin, więc jestem kilka godzin w grze i sobie biegam, hasam. Ogólnie wykonanie jest świetne, tylko mnogość systemów trochę mnie przytłacza. Obstawiam, że jak zacznę już, jak się wkręcę porządnie, to wszystko jakby znajdzie się na swoim miejscu. No ale na razie chcę skończyć Wiedźmina. Skończyć trzeciego Wiedźmina, gram w niego znowu nie tak szybko jak powinienem, bo się tak trochę delektuję chodzeniem po Velen, chodzenie po Nowigradzie, do którego mimo spędzenia w nim kilkudziesięciu godzin nadal nie wiem, co gdzie jest. I to jest taki... Mam
pewien problem. Turnieju Gwinta już?
Jestem na turnieju Gwinta i mam wrażenie, że gra oszukuje bardzo i że jest możliwy tylko jeden wynik, że jakby nie mogę go wygrać.
Możesz. Tak, możesz, ale to w gruncie rzeczy fabularnie tak jak kilka rozmawialiśmy, razy że dym i lustra, nie? Że to no, i tak,
ale wiesz, kilka razy podchodziłem do tej gry i za każdym razem miałem oszukuje.
Słaby deck miałeś, nie? Musisz ale w takim razie więcej podróżować, więcej bardzo... karczmarzy ograć.
Więc ograłem wszystkich karczmarzy, których na razie miałem dostępnych, takich, te potyczki z karczmarzami przeszedłem, zdobyłem sporo takich wyjątkowych kart, jednak już pierwszy przeciwnik...
Wiesz co, to ja powiem ci, że najlepszy deck jest chyba właśnie Nilfgaardu z dużą ilością szpiegów. Ja tak pamiętam,
tak,
że...
Szpiedzy, jakby w tej grze wygrywasz dobieraniem kart. Im więcej masz kart, tak. To tym wygrywasz po prostu i tyle.
Polecam bardzo ten taki tekst.
Natomiast jeśli chodzi o sam Nowigrad, to jest.
A, Nowigrad.
To ja mam problem natury topograficzno-orientacyjnej i o ile zwykle nie mam problemów z tym, że.
Ale to Google Maps teraz. Google
nie, Maps. Wiesz, chodzi o to, że normalnie jak gdzieś jestem w jakimś miejscu, to przyzwyczajam się do niego, jak jestem po raz pierwszy, ale po pewnym czasie już jakby wiem, znam tą topografię, wiem gdzie jestem w stanie się zorientować. W grach tak samo, jak zaczynam w jakieś gry z otwartym światem, nie wiem, GTA, chociażby, czy Infamous dawniej, to po pewnym czasie biegania po tych miastach, czy dzielnicach miasta, wiedziałem, gdzie co jest. I tak nie musiałem patrzeć na mapę, wiedziałem. Natomiast w Nowigradzie nie wiem. I zastanawiam się, z czym to jest związane. Czy to jest związane z tym, że jest bardzo dobra ta minimapa i po prostu zerkam na nią nieświadomie, czy to jest związane z perspektywą, pod którą jest pokazany nasz bohater, że jest... Tak, ta perspektywa zrobiona, że nie pozwala nam na dokładne objęcie otoczenia wzrokiem. Czy to jest związane z tym, że zabudowa jest bardzo taka jednolita i mimo, że są punkty, które się wyróżniają, no to jednak wszystko jest w jednym stylu architektonicznym. W ogóle Nowigrad wygląda fenomenalnie, jeśli popatrzę na grafikę, natomiast mam z nim problem właśnie taki orientacyjny i spróbuję zrobić eksperyment taki, że wyłączę mapę i pewnie będę błądził, ale może nauczę się topografii tego miasta.
No zostaw sobie tylko kompas, żeby się wspólnie.
No właśnie, i no, bo to mnie irytuje. Znaczy,
znaczy ja cię rozumiem, bo ja też irytuje, tylko jakby... My jako przedstawiciele rodzaju męskiego mamy rozbudowaną orientację przestrzenną. Chcielibyśmy z tej orientacji przestrzennej korzystać, tak? Znaczy, tej wyobraźni przestrzennej. A też zauważyłem, że w wielu grach chyba to jest kwestia tego, że tak jak śmieję się, że GPS, prawda, w telefonie, tak samo jak te minimapy, no sprawiły, że mój mózg nie musi tej części aktywować, która jest odpowiedzialna za zapamiętanie przestrzenne tego wszystkiego, bo mnie na przykład monotonność budynków nie przeszkadza, nie? Bo ja na przykład jak chodzę gdzieś po mieście i tak dalej, to ja jestem w stanie zapamiętać, jaką trasą przeszedłem, ale gdybym cały czas zerkał na minimapę, to bym mniej czasu właśnie spędzał na rejestrowaniu takich elementów właśnie, gdzie poszedłem i tak dalej, żeby przestrzenić. Więc faktycznie to może być bardzo ciekawy eksperyment. Wyłączenie tej minimapy, może idź, wiesz, totalny hardcore, cały interfejs i po prostu pełna imersja.
Może tak, ale właśnie
i galopem do Yennefer.
W rzeczywistości nie mam problemów z orientacją. Ja jakby pamiętam dobrze, jak w pewne miejsca dojść i nie muszę jakby spędzić dużo czasu w jakimś miejscu, żeby trafić później z powrotem. Na przykład teraz miałem po raz pierwszy od 32 lat byłem w Szczecinie gdzie za młodu będąc...
Zaraz, na północ od Nowigradu, tak?
W Szczecinie, w życiu prawdziwym i odwiedzałem moją ciocię. Nie byłem w Szczecinie od lat i jakby natychmiast rozpoznałem uliczki przed 30 lat, wiedziałem gdzie jestem, wiedziałem jak dojść w określone miejsca, mimo że miasto się bardzo zmieniło. Poznawałem charakterystyczne miejsca, które pamiętałem z młodości i jestem pewien, że w Szczecinie spędziłem ostatnio znacznie mniej czasu niż w Nowigradzie.
Tak, ale może Ryszard chcesz powiedzieć w takim razie, że w Wiedźminie jest bad design?
Nie, właśnie sądzę, że to może mieć coś, może być pewne powiązanie z tym, jak patrzymy na ten świat, jak jest umiejscowiona kamera. Gdyby była kamera z perspektywy pierwszej osoby, jestem pewien, że zapamiętałbym Nowigrad znacznie lepiej. Znacznie lepiej. Jestem 100% przekonany, że byłbym w stanie łatwiej się tam odnaleźć. Tutaj, z drugiej strony, gdyby kamera też była bardziej oddalona, żebym ogarniał większy obszar jednocześnie, też sądzę, żebym sobie radził stosunkowo lepiej niż obecnie. No ale zobaczę, wyłączę minimapę i postaram się poruszać bez niej i wtedy ustalę, czy to jest pewne niedomagania projektu, czy to po prostu coś ze mną. Z drugiej strony jest jeszcze jedna taka możliwość, po prostu Nowigrad, choć kiedy patrzysz na niego na mapie z góry, to nie wydaje się taki duży, ale jest tak naprawdę olbrzymi. To jest olbrzymie miasto.
Jedno, to jest stolica, no metropolia. No,
jedno z większych miast, które widziałem w grach, w których się tylko biega, tak? Oczywiście w GTA jest pewnie większe. Natomiast Nowigrad jest bardzo, ma bardzo ciasną zabudowę też. Nie ma wielu placów, a które są, to ten rynek, gdzie tam się palą stosy, to też nie jest duży. Właśnie to jest różnica pomiędzy obserwowaniem miasta z perspektywy trzeciej osoby, a z perspektywy pierwszej osoby. Kiedy jesteś z perspektywy pierwszej osoby, to wszystko wydaje ci się większe i szersze. Tutaj uliczki są bardzo wąskie, bo kamera jest też troszkę bardziej oddalona i mam wrażenie, że to powoduje, iż jakby poznawanie, chłonięcie tego miasta i jego topografii, jego rozłożenia ulic, skwerów, budynków i tak dalej jest trochę trudniejsze. Gdyby był jakiś mod, pewnie jest jakiś mod, który umożliwia grę z perspektywy pierwszej osoby, to musiałbym go na PC-cie sprawdzić. No to chciałbym zobaczyć, czy sobie radzę lepiej właśnie z takiej perspektywy niż trzeciej. Obstawiam, że tak, ale tak czy inaczej, jeszcze dokończę dwa słowa. Chciałbym, zanim wezmę się poważnie za jakieś inne gry, tego Wiedźmina skończyć. A mamy tak, 5 września Gears of War, piątka. 13 września Borderlands 3.
Tak.
Nie liczę, później Doom Eternal będzie. Jakby jestem trochę przytłoczony ilością gier, w które chcę zagrać jeszcze w tym roku, a tego, jak bardzo dużo mam jeszcze do nadrobienia, bo mam do nadrobienia chociażby Devil May Cry 5, mam do nadrobienia Mortal Kombat 11, mam do nadrobienia mnóstwo rzeczy na Switcha, wspomniany Fire Emblem chociażby.
No tak.
Więc tych gier jest
mnóstwo. Ten Fire Emblem został, no chyba, że jesteś wielkim fanem serii. Przyszedłem części wszystkie.
Ja Fire Emblema na Game Boyu, na Game Boy Advance przyszedłem jednego, mam na GameCube grałem w Fire Emblem. Grałem jeszcze...
No to młody byłeś, naiwny.
Na młody. Ja nigdy nie byłem młody. No, plus, ale... plus masz jeszcze, ty wiesz, takie gry, które są planszówki, albo ich cyfrowa implementacja, która wyszła na przykład na Steama we wczesnym dostępie wersja Gloomhaven, która jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją, bo przeniesiono tę mechanikę, która jest w grze planszowej, na wersję cyfrową i ona się naprawdę sprawdza i sprawia dużo frajdy. Myślałem, odpalę sobie tylko na 5 minut, zobaczę jak to wygląda. I
3 dni później.
No nie wiem, że nie.
Niedogolony.
3 dni później, tak jak już mówiliśmy w Grysławie, to przy okazji tego, Tetris Effect, tak? Nakładasz gogle tak. I wchodzisz w stan...
Na godzinkę, tak.
Na godzinkę i tydzień później... odwodniony, z zarostem zdejmujesz, no to gdzie ja jestem? A teraz jak jeszcze wyszło No Man's Sky w wersji na wirtualne gogle,
to... No to było... możemy przeskoczyć w takim razie. Zostawiamy Fire Emblem i No Man's Sky Beyond. Grałeś już w goglach?
Jeszcze w goglach nie grałem.
A ja grałem i niestety PlayStation niestety
nie domaga.
Nie jest mocną konsolą.
A ty masz Pro?
Nie. I na przykład nigdy rozdzielczość mi nie przeszkadzała w tych wirtualnych goglach, ale jednak tam, no, ta gra potrafi pięknie wyglądać, ale właśnie na mocnym komputerze, gdzie
lub
masz...
na PlayStation Pro.
Może na PlayStation Pro, gdzie masz, jak to się mówi, tam odległość rysowania obiektów bardzo dużą, że ta szczegółowość obiektów jest duża, że jest dużo elementów jakichś ruchomych, elementów cząsteczkowych i tak dalej. Niestety to, co jest fajne, prawda, w VR-ze, ta imersja, ona jest ciekawa, kiedy na przykład jesteś w statku kosmicznym, chociaż wydaje mi się, że trochę proporcje są zaburzone, bo mi się wydawało, że jakiś taki się wielkoludem wydawałem, jak stałem w tym statku, ale to jest nieważne. Tylko w momencie, kiedy odrywasz się od powierzchni Ziemi, lecisz tym statkiem nad powierzchnią planety, to praktycznie masz pustynię, ale nie dlatego, że nie ma drzew, nie ma obiektów i tak dalej, po prostu one niedoczytane są. I no po prostu widzisz tylko kształt krajobrazu i to sprawia takie wrażenie, że no, odpychające wręcz, nie? I trochę się pod tym względem rozczarowałem. I najgorsze jest to, że tak właściwie to też zapomniałem, jak się gra w No Man's Sky. Bo jednak to jest... Oni dodali mnóstwo rzeczy. Cała... To, co było na początku, to była taka prosta gra, ale oni dodali budowanie bazy, ten widok z trzeciej osoby, multiplayer i tak dalej, no to sprawiło, że teraz ta gra jest czymś zupełnie innym i jest właściwie tą oryginalną wizją twórców, tego Shauna Maria, a nie tym, co musieli wydać, bo mieli umowę z Sony i się spieszyli. I naprawdę ja doceniam to, że oni cały czas ją wspierają i tak dalej. Ja się cieszę. Ja zawsze mówiłem, że to po prostu będzie taki Minecraft, nie? Jeśli chodzi o takie space symulatory. Tylko ja bym chciał, żeby w tej grze było większe rozbudowanie, jeśli chodzi... Znaczy, jakby się dało, takim marzeniem ogromnym było, gdyby połączyć Elite Dangerous i właśnie No Man's Sky. Czyli to rozbudowanie eksploracji planety, tą mnogość flory i fauny i tą proceduralną właśnie, te proceduralnie generowane planety, które wydaje mi się, że teraz tą proceduralność poprawili, że one już nie są takie szczapy, że to już nie jest ten taki park jurajski lowbog jak z tego zwiastunu. Tylko naprawdę to pięknie wygląda i już nie jesteś gdzieś na jakimś takim, prawda, no nie chcę już brzydkiego słowa mówić, ale brakuje tego, co jest fantastyczne w Elite Dangerous, czyli tego rozbudowania ekonomicznego, tego wykonywania misji, tego w jaki sposób, prawda, statki wyglądają, potyczki kosmiczne, no, bitwy, no to jest, tam jest mnóstwo takich, i w ogóle ta oprawa graficzna mi się bardziej w Elite Dangerous podoba, bo ona jest taka bardziej scenowana, taka bardziej futurystyczna. No Man's Sky zawsze, prawda, było takie, nawiązywało kolorystyką do złotej ery science fiction, do tych wszystkich okładek, które tak. Pamiętamy z...
Chris Foss chociażby.
Tak, tych wszystkich takich okładek, które pięknie teraz się komponują, wyglądają jak piękne plakaty, ale powiedzmy, no jest trochę za dużo tej ferii kolorów. Niemniej, no to jest jakiś taki urok tej gry. Ale no ubolewam na tym, że jakby nie robi takiego wrażenia na wieżę. Znaczy nie sprawdziłem jeszcze jednej rzeczy, prawda, bo nie grałem za pomocą Move'a, bo w grze możesz, prawda, masz dwa rodzaje sterowania, czyli ten teleport lub sterowanie płynne, tam możesz sobie włączyć winietę i tak dalej, więc jakby bardzo podobnie jak w Skyrimie na przykład, ale gdzieś tam właśnie widziałem, że ktoś mówi, że się steruje Move'em i ta imersja jest jeszcze dodatkowa, dlatego że po prostu no, tymi rękami sterujesz, ruszasz jak w tym. Wątpisz, żebyś widział swoje ręce, no niektóry, którymi sterujesz, ale to już byłaby bajka, no ale i tak może w jakimś takim kolejnym update'cie, kto wie. No, na pewno jeśli wyjdzie wsparcie właśnie dla wirtualnej rzeczywistości na pecety, no to będzie bajka. To będzie coś niesamowitego. Ja by, no, nie wiem kiedy to wprowadzą, ale jak już to wprowadzą, to wtedy będzie warto się zainteresować. Ja przyznam się szczerze, że to jest jedna z niewielu gier, które kupiłem właśnie dwa razy, dlatego że miałem wersję PC-tową, ale chciałem właśnie spróbować gogle i tak sobie mówię, kurczę, czy ta gra teraz nie zdrożeje, bo teraz wszyscy się rzucą, bo ten nowy dodatek wyszedł, więc trochę tak kupiłem za niemałe pieniądze, ale mam nadzieję, że jak w końcu jeszcze raz przysiądę, jakby nie będę zwracał tak uwagi na te niedoskonałości w grafice, to może się nawet będę fajnie fajnie bawił, no nie? No bo jednak to latanie w kosmosie, to odwiedzanie tych planet, to jednak jest to fajne, nie? Po prostu siedzisz w tym statku, ruszasz głową, rozglądasz się, widzisz te wajchy, no ale najpierw, to już też widziałem w innych grach i jakby no.
Nie robisz takiego wrażenia.
Tak, tak, że to nie jest takie nowum, o, no. Że to dobrze wygląda, ale jeszcze jest parę rzeczy, które można. No ale rozumiem, że sięgniesz, tak? Że będziesz chciał sprawdzić, prawda?
Tak, na pewno będę chciał sięgnąć jako, wiesz, ewangelista wirtualnej rzeczywistości, wielki zwolennik tego medium, to na pewno No Man's Sky sprawdzę. Trochę się boję, że wsiąknę, bo pamiętam, że jak zazwyczaj jest jakaś gra w wirtualnej rzeczywistości, która mnie wciągnie, no to wciąga mnie naprawdę. Jak tak było z Beat Saber chociażby, który chyba dla ciebie też jest ciekawy.
No zaraz będziemy o tym rozmawiać, tak.
Tak samo było z Moss, tak samo było z The Climb. No jest bardzo dużo świetnych gier na wirtualną rzeczywistość, coraz więcej. Ja traktuję to nie jako, jak już kiedyś mówiłem, nie jako coś, co zastępuje gry i rozrywkę, tylko jako osobną gałąź, tak? Jak tak. Po prostu osobną platformę, która dostarcza wrażeń niedostępnych gdziekolwiek indziej i szczególnie teraz, kiedy mamy jeszcze tego Oculusa Questa, świetne urządzenie do dyspozycji, z całkiem sporą liczbą interesujących gier, no to jest doskonały czas, żeby w wirtualną rzeczywistość wejść, a no, tak jak mamy PlayStation, do którego to VR jest coraz tańsze i to jest chyba najbardziej popularna platforma wirtualnej rzeczywistości na świecie, bo tych
no jest kilka milionów chyba, tak.
No, jest kilka milionów i po tym, że cały czas pojawiają się nowe tytuły na PlayStation VR w sklepie, widzę, że chyba się sprzedają, no bo skoro się pojawiają kolejne, znaczy, że jest jakiś rynek. No i one są naprawdę świetnie dopracowane w dużej mierze. Nie wszystkie, ale na przykład ten For Blood and Honor, tak? Ta strzelanko, szpiegowska historia ostatnio, Astrobot, o którym mówiłem, Tetris Effect, rewelacyjny. I z czasem niektóre z tych gier pojawiają się także na PC-cie, na gogle, które potrafią, jakby mają większe możliwości jeszcze, jeśli chodzi o rozdzielczość. Mm-hmm. A czasami była też drugą stronę, że gra, która jest na PC-cie, pojawia się nagle, może nie nagle, pojawia się przerobiona na PlayStation VR, jeszcze tam Sony sypnie pieniążkami i mamy kolejne fajne tytuły. Bardzo mnie interesuje, co będzie z goglami w przypadku PlayStation 5. Jak to zostanie rozwiązane, czy dostaniemy VR 2, powinniśmy teoretycznie coś, co o większej rozdzielczości gogli, na przykład może z lepszym systemem czujników, takim, na przykład takim, jak jest w Oculus Quest, gdzie...
Czy mogliby zrobić lepszej jakości, tak, gogle, jeśli chodzi o rozdzielczość, ale chciałbym, żeby jednak była pewna kompatybilność, żebym mógł przenieść te gogle do nowego systemu, bo mi tam rozdzielczość nie przeszkadza, dopóki właśnie te gry
będą bardziej przeszkadza wyglądać. Niedokładność odczytywania naszego położenia i to, że jesteśmy uwiązani do jednego miejsca. Jak się pograło trochę na Oculusie Questie, gdzie bez żadnych czynników masz te wrażenia z room scale, tak? Czyli jakby przemieszczania się przez
to jest niesamowite. Nie wiem, jak oni to robią, tak?
No to jest, znaczy, jeśli chodzi o stronę techniczną...
Technologię laserową, tak?
Nie, właśnie tam nie ma też technologii laserowej, oni wprowadzili inną technologię. W gogle wbudowane są kamery, które na bieżąco ci jakby analizują pomieszczenie. I jakby z tego powodu też nie można grać w Oculus Questa na otwartej przestrzeni, po prostu chyba gubi się wtedy.
Czyli nie zabierzesz do parku właśnie.
Tylko czytałem o tym. Nie sprawdzałem tego w praniu. Natomiast w pomieszczeniach radzi sobie świetnie. Jest to kapitalne urządzenie. Zwłaszcza z tego, że jest takie uwalniające. Nie potrzebujesz nic, tylko bierzesz sobą gogle i możesz się poruszać w czterech wymiarach. Tak? To jest chyba sprzęt wirtualny, który bym teraz najbardziej polecał, no chyba, że ktoś ma PlayStation, to dokupienie VR jest znacznie tańsze.
No właśnie, ale a propos Beat Saber, każdy, kto był na rozgrywkach party, widział, że po prostu jak grałem, to klękajcie narody, po prostu naturalny talent, ale postanowiłem, że skoro wyszła ta gra też na PlayStation VR, że będę musiał ćwiczyć w domu, żeby wejść na wyższy poziom, prawda? Żeby mieć ten czarny pas Kung Fu, Expert Plus i tak dalej. I tak jak... to jest dla mnie właśnie, to jest dokładnie to same uczucie i to samo takie wciągnięcie się w ten taki świat gier rytmicznych, czy tam jakby... właściwie to były rytmiczne gry. Jak było Guitar Hero. Ja pamiętam, jak Guitar Hero się pojawiło, i tylko nie było, to chyba było z chyba z trzecią częścią albo z drugą częścią. Nie wiem, która to była ta pierwsza część, która wyszła na Xboxa 360. Bo nie wiem, czy wcześniej nie było jakieś Guitar Hero pierwsze na PlayStation 2, ale to powiedzmy, tutaj nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o historię, ale w każdym razie w okolicach
właśnie... Guitar Hero było najpierw na PlayStation 2, oczywiście. Pierwsze tak. Guitar Hero wyszło na PlayStation 2.
No, więc ta pierwsza część, która wyszła na 360 i właśnie wtedy...
To była Guitar Hero część druga.
Tak, godzinami, prawda, tłukłem te klawisze i tak dalej, no czułem się po prostu fenomenalnie. I jak tam się czułem, prawda, gitarzystą, muzykiem, w skali oczywiście, tak tutaj to się czuję po prostu jak Luke Skywalker. I to jest fantastyczne, że... Znaczy, ja tylko żałuję, że w Beat Saberze nie ma jednej rzeczy, że nie można dodawać własnych utworów, trochę jak w Audiosurf, nie? Że tam po prostu jakby gra dopasowała się do muzyki, którą tam miałeś, nie? W swojej bibliotece. No tutaj wszystko jest przygotowane i oczywiście no gra jest troszkę bardziej skomplikowana, ale to ciachanie mieczami. Jak już wejdziesz w ten rytm. I oczywiście jestem teraz na poziomie pomiędzy hard a expert, i to zależnie od utworu, prawda, tak sobie balansuję, nie zawsze mi się, ale jak wejdę w ten rytm, jak zaczynam właśnie, że czuję, że dwie półkule osobno mi działają, prawda, lewa ręka, prawa ręka i że, jak to się ładnie, nie wiem, jak peripheral vision, czy te takie boczne tak. widzenie, mhm. że ja nie muszę patrzeć, no nie, bo bym wtedy nie mogę się zdekoncentrować. To jest takie naturalne i faktycznie to jestem jak ninja. I ta muzyka, i to wszystko, no po prostu ta gibkość ruchów. I to jest niesamowite, jak wchodzisz, jak pierwszy raz właśnie, bo ja już jak gram, to już staram się, prawda, grać całym ciałem. Zresztą gra ma takie poziomy, bo tam, jak każdy widział Beat Saber, to mniej więcej wie, o co chodzi, tak? Że mamy, lecą w nas bloki i na każdym bloku jest na przykład strzałka i my mamy miecze świetne i musimy tak ciachnąć, jak nam te bloki, jak nam strzałki wskazują. I oczywiście to jest podstawowa mechanika, ale dodatkowo dochodzą właśnie jakieś przeszkody i trzeba wtedy się usunąć, kucnąć, przenieść. Trzeba uważać, żeby na przykład nie ciachać, jak są jakieś miny, takie bomby. I po prostu jest mnóstwo takich dodatkowych rzeczy, które sprawia, i na przykład też, bo ja sobie gram tą tak zwaną kampanię, nie? Że są różne na przykład zadania, że musisz przejść dane zadanie, dany utwór przy minimalnych ruchach, więc tak. właściwie tylko nadgarsteczkami ruszasz i tak dalej. I uczysz się takiej finezji, takiej nadgarstki. Wtedy jesteś takim szermierzem, takim, nie wiem, fechtunku się uczysz, takiego delikatnego, nie? Wiesz, nie to jakieś szpadą zamaszyste ruchy, jak Wołodyjowski tam z Kmicicem, nie? Tam wiesz, ciach, tylko cyk, 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 cyk. I to mi się strasznie podoba, bo później znowu masz zadanie, że musisz jak najwięcej punktów zdobyć, a punkty zdobywasz, najwięcej punktów zdobywasz, jak te ruchy są właśnie długie, że tak właściwie to jakbyś tak, jakby ktoś przypadkiem się na tą pięść, prawda, nadział, kiedy robisz taki wymaszysty ruch, no to automatyczny knockout. No i to sprawia, że ja przez dobry tydzień, dzień, wieczór bawiłem się i dla mnie to też był dodatkowy trening. Bo czułem się też jak, nie tylko jak Luke Skywalker, ale też jak na przykład Federer, grający w pełnym słońcu na Wimbledonie, spocony, prawda, ten pot mi spływa na oczy, ta guma jest cała mokra, muszę wycierać, wiesz, bo to tam, znaczy ja w ogóle mam tak te soczewki, że ja właśnie dotykam brwiami tych soczewek, nie, bo nie wiem, czy mam jakąś wadę wzroku, czy nie, ale po prostu wtedy najwięcej widzę. Ja muszę też pomyśleć na tym, żeby czy sobie, prawda, nie zjąć tej gumy, która jest dobra, kiedy na przykład i chcesz odizolować światło zewnętrzne, ale jak na przykład bym grał po ciemku, to może bym nie potrzebował jej, bo wtedy bym więcej widział, że te soczewki nie byłyby zasłonięte, ale naprawdę, no to jest, to był taki fajny, nie wiem, czy to jest cardio, czy aerobowy trening, czy jak to się ładnie mówi na tym, ale faktycznie, wiesz, ja się czułem. Nie powiem, żebym miał jakieś zakwasy ogromne, jak po jakimś treningu intensywnym, ale tak gdzieś tutaj w okolicach bicepsu czułem, że to była ostra gra. I dlatego uważam, że Beat Saber to jest najlepsza. Wiem, Ryszard, że się nie zgodzisz, ale to jest moim zdaniem w tym momencie najlepsza gra na wirtualne gogle. W jaką grałem? O, tak.
Okej, okay, no tak, to ja się nie zgodzę.
Bo jest wiele fajnych gier, ale to jest taka gra, która no tylko i wyłącznie na właśnie wirtualnych goglach się sprawdza.
Mhm.
I tyle. Bo te jest
bardzo dobra gra
bez gogli.
Tak, ale bardzo dobra gra. Beat Saber świetna gra, ale są moim zdaniem lepsze. Na przykład Space Pirate Trainer też chyba jest bardzo fajny.
A jest na PSVR?
Nie wiem.
No właśnie. To muszę sprawdzić później tak po nagraniu, bo właśnie takie gry uwielbiam, gdzie jakby To, że jesteś w wirtualnym świecie, to nie tylko to, że masz, wiesz, 3D obraz i tak dalej, tylko faktycznie, tak jak powiedziałeś, że to jest jakby coś osobnego. Czy nie dałoby się zreplikować na komputerze czy na konsoli bez tego, że to jest ten, dlatego ten room scale, powiedziałeś, że on jest bardzo ważny, że to, i dlatego, znaczy na szczęście, mimo że może nie jest tak doskonały, trochę tego jest w PlayStation, bo możesz się poruszać w tej przestrzeni. Ona może być trochę ograniczona, ale jednak jest, nie? Że
poruszanie
ta kamera
jest bardzo ograniczone. Masz cały czas to disko, które cię trzyma. Jak się odwrócisz od kamery, to tracisz możliwość rozpoznawania ruchów. Więc to jest...
Nie do końca.
No
bo,
tak, do końca.
Nie, no, gogle, ja tutaj, żeby Państwu zaprezentować, mam teraz tutaj gogle, te światła, które są, one są, 5 jest z przodu i 2 są z tyłu na wirtualnym hełmie do PlayStation 4, więc jakby konsola, znaczy konsola,
dobrze.
No, system wierzy, że się odwróciłeś.
Jeśli się odwrócisz, a trzymasz swoje tam schowasz je i że są niewidoczne przez kamerę, no to jest problem. No. Jak troszkę zboczysz z pola widzenia kamery, też jest problem. To,
jakby... Nie, no wiadomo, że jakby w tej technologii oni... No, jakby jak najlepiej sobie radzą, żeby dać tą ułudę tego, co na przykład fantastycznie działa na Vive, nie? Czy jednak jest różnica, ale za tą cenę, no wiesz, no to nie działa jakoś, no, że tak się wyrażę, nie? No.
Działa,
polecam
Beat
Saber, lepsze od Tetris.
Nie, świetna gra, Beat Saber świetna gra, tylko jakby mi średnio się podoba muzycznie, ta muzyka jest, gdyby był, już wolałbym sam rytm czasami, mm-hmm. niż te utwory, które są tam prezentowane zupełnie, w większości nie w moim guście, jest kilka takich, które w stanie przełknąć, ale niektóre
modlę się,
żeby się skończyły.
Doszedł teraz, znaczy nie wiem kiedy, bo dla mnie to jest wszystko nowość, ale chyba trzeci zestaw, no tam jest trochę koreańskiego popu.
O Boże.
Wiesz, jakbyś właśnie... Tam jest ta muzyka z tego teledysku, który tak fantastycznie jakiś czas temu League of Legends rozreklamował. Co był taki... nie wiem, jaką to techniką było, ale to... Te kojarzysz takie właśnie były...
Nie kojarzę. Nie chcę wiedzieć. Pewne rzeczy...
Usłyszeliście to pierwsi na Fantasmagierii. Ryszard nie lubi K-popu.
To jest mój kryptonit.
Skandal.
No wiesz, nie to, że jakby to, co słyszałem, nie jest w moim guście. To jest mi... Mhm. Powiedzmy tak, podejrzewam, że w większości są to osoby, które zarówno umieją śpiewać, jak i komponują im utwory osoby, które umieją komponować, natomiast to jest zrobione, mam wrażenie, tak jak Disco Polo i proszę, żeby osoby, które...
Nie, no, Just
Polo,
Five, Just nie... Five. Pamiętasz Just Five?
Pamiętam, ale wiesz, to są jakby, na przykład Disco Polo jest bardzo dużo osób, które ma wykształcenie wyższe muzyczne, często są po konserwatoriach, a grają wyjątkowo proste i łatwo wpadające w ucho melodie. I mi się to nie podoba. Są osoby, którym się to podoba. Bardzo, w większości chyba się podoba, ale okej, jakby nie to ładne, co ładne, ale to się komu podoba. Podobnie podejrzewam jest z K-popem. To nie jest akurat rodzaj muzyki, który wzbudza u mnie drżenie serca i to, że włosy stają mi dęba, w sensie z radości.
Ale to trzeba być właśnie, bo to masz te dwa rodzaje K-popu, no nie? Że masz drżenie serca nastolatek i drżenie serca nastolatków. I my niestety nie wpadamy w jedną, ani w drugą kategorię.
Nie wpadamy, tak. Wiesz, 30 lat temu byliśmy nastolatkami.
No, ale wtedy... to po prostu jakbyś zobaczył, jaki jest szał. Musisz, Ryszardzie, musisz w takim razie zobaczyć parę teledysków albo jakiś koncert, zobaczyć.
Ale ja widziałem parę teledysków i bardzo ładnie się je ogląda, jak się włączy dźwięk, to w ogóle już super. Bardzo, bardzo ładne panie. Wszystkie wyglądają tak samo. Ale najbardziej właśnie jest to, że one są wszystkie śliczne naprawdę, ale mam wrażenie, że są z jednej sztance zrobione. Jakby był jeden taki wzorzec i one wszystkie są odciśnięte z tego wzorca z małymi różnicami, że zawsze pewnie musi być...
No nie, ta blondynka, ta ruda,
ruda jedna bardziej podkreśla swoją seksualność, aż tam tak średnio ogólnie w Korei.
Tak, że jest typ bibliotekarki, typ sportsmenki, typ tenisistki, typ...
Ale wszystkie są bardzo ładne i pewnie... Nie wiem, czy one potrafią śpiewać, czy to jest tak a la Milli Vanilli, że wszystko jest podkładane z playbacku.
No nie zdziwiłbym się, jakby był playback totalnie, ale że same gdzieś zaśpiewały, tak.
Ale mówię, to nie wszystko musi się każdemu podobać. Nie jestem zwolennikiem tego typu muzyki. O. Ale jak ktoś lubi, to szczęść mu Boże. Jakby tam zupełnie nie będę,
ja,
nie
ja
będę
proponuję
nikomu
tak, że
zabraniał, bo to jest, nie o to chodzi, prawda?
Pod wpisem do odcinka Grysława komentujcie i proście, żeby następny odcinek Grysława był poświęcony właśnie muzyce koreańskiej, popularnej.
To się nie zdarzy, bo jeśli już Grysław traktuje o muzyce, to jest muzyka z gier, a ostatnio
no to
mówię
właśnie
o
K-pop
festiwalu,
w grach na pewno istnieje.
Pewnie tak, ale jakby no, to nie są gry, w które gram. Też. Jak
dlatego musicie, to... musicie, drodzy
nie,
słuchacze.
Nie, drodzy słuchacze, nie róbcie tego. Nie róbcie.
No, ale no, w każdym razie, no, jak to się mówi, każdy tam coś lubi i tak dalej. No, nam się nie musi K-pop podobać, ale rozumiemy fascynację. No. Ale tak jak mówię, no, Beat Saber też dostał chyba Imagine Dragons i jeszcze jakiś jeden zestaw muzyczny, więc to byłoby ciekawe, gdyby oni właśnie tak nawet bardzo różne gatunkowo muzyki, które mają taki dosyć interesujący rytm.
No właśnie, beat. Ja bym chciał jakiś progresywny metal, gdzie są łamańce rytmiczne i wiesz. I
taki wiesz,
typu...
perkusje walcz.
Tak. Na przykład super. Tempa typu 9 ósmych albo 22-23 i spróbuj to wybić machając swoimi mieczami świetlnymi w Beat Saber. To byłoby ciekawe, chętnie bym to sprawdził.
No, czyli już wiemy, co mogłoby się spodobać. Nie wiem, czy skąd są twórcy Beat Sabera, ale jak słuchają Patrofagii teraz, to progresywny rok w następnym dodatku, w następnym zestawie. No i super. No ale czy tam, Żeli, w takim razie jeszcze grałeś coś w niewirtualnej rzeczywistości? Czy...
Wyobraź sobie, że wróciłem po 3 chyba latach do gry też komórkowej, znaczy też...
Wąż.
Blisko. Clash Royale.
Łomatko.
No wyobraź sobie, że to jest z powodu mojego młodszego synka, który jest wielkim fanem, no tak. I tak sobie zaprosiłem go do mojego klanu, jest w moim klanie, zaprosił jeszcze swoich kolegów, wiesz.
Teraz z doświadczeniem to tam wybijacie.
Nie, fajna, to jest fajna gra, to jest naprawdę dobrze przemyślana gra, gdzie liczą się umiejętności i liczy się doświadczenie i liczy się odpowiednie zarządzanie swoimi kartami i
a nie gruby portfel.
Można grać bez portfela zupełnie. Jest to oczywiście jakby dłużej się awansuje, ale jest to absolutnie możliwe i niepotrzebne są w tej grze jakieś wydatki. Jak jesteś dobrym graczem, to daleko zajdziesz, może nie najwyżej, bo też żeby tam najwyżej, to jednak trochę tam pewnie trzeba poświęcić, ale gra zapewnia dużo frajdy i wiesz... Fajne jest to, że odpalasz ją dosłownie, tak mecz trwa 2 minuty, czy 3 minuty. 3 minuty? Nie, 2 minuty. 2 minuty trwa mecz.
To idealna właśnie taka właśnie,
więc
czy w autobusie, czy
na
gdzieś,
chwilkę,
to trwa
moment. Często wygrywasz przed czasem, albo przegrywasz przed czasem, więc naprawdę ciekawa, interesująca, fajna zabawa i pewnie sobie tak od czasu do czasu, to nie jest jakiś zjadacz mi godzin, tak? Właśnie to mogę, nie wiem, no, czekam na coś w kolejce, mogę sobie odpalić rozgrywkę, tak? Nie wiem, no, może nie na światłach, nie używam telefonu, od razu mówię, nie używam telefonu, ale nie wiem, no kurczę, idę do łazienki, no, i mogę sobie wziąć Clash
Royale. Na dwie minuty,
no.
Więc, no tak, zamiast gazety, no.
Zamiast gazety. Więc to sobie tak pogrywam. No, najwięcej, chyba mam wrażenie, jest jednak Wiedźmina i może w następnej fancie już będę w stanie powiedzieć, że o, przyszedłem.
I zakończyłeś, ale to będziesz bardzo wtedy smutny, bo zakończysz jedną z najdłuższych swoich przygód właśnie.
No długo gram w tego Wiedźmina. Długo gram, ale jakoś mi się nie śpieszę do tego, żeby go kończyć. Wiesz, tam jest tyle rzeczy do zrobienia i do obejrzenia. Dla mnie jest... duża satysfakcja już z tego, czerpię przyjemność schodzenia sobie po Velen i jakby patrzenia na to, jak świetnie światło się rozkłada i jak fantastyczne są zachody i wschody słońca i jak pięknie jest oddany ten krajobraz. To jest, to tak naprawdę jest już duża frajda sama w sobie.
Można sobie siąść na łódce, wypłynąć na środek jeziora i po prostu zrobić sobie taki piknik na środku. To jest...
Na przykład.
Rozmarzyłem się teraz. No. To może tak na koniec takich jeszcze małych gierek. To czy miałeś okazję zagrać albo zobaczyć, wyszła właśnie we wstępnym dostępnie taka gra Hot Shot Burn.
Hot Shot Burn. Jeszcze nie dostałem kodów od naszego przyjaciela Pawła.
Tak,
już dostałeś.
Tak. Kody są też do zdobycia. Po prostu wystarczy, że będziecie chcieli się zmierzyć ze mną, to... ja w taki kod podrzucę. Gra jest w tym momencie chyba dostępna na Steama, ale ja widzę w ogóle niesamowity potencjał, jak ta gra wyjdzie na Switcha. Nie wiem, czy są plany, ale jak nie ma planów, to powinny być plany, dlatego że to jest idealna taka gra, która właśnie by się tak spodziewała, czy na dachu, czy na kanapie z połówką Joy-Cona, bo tam nie ma skomplikowanego sterowania. To jest taka gra, jakby to ją opisać, to jest taki shooter z góry, bardzo prosty, bo prawda, ginie się od jednego trafienia, na arenach, które są... mieszczą się na jednym ekranie, bo to wszystko jest w takiej kreskówkowej, rysowanej grafice, małe ludziki, każdy ma swoją postać, jest od 2 do 4 graczy, gra jest tylko w trybie wieloosobowym dostępna, nie ma możliwości chyba zagrania ze sztuczną inteligencją i po prostu się toczy takie walki, nie? Na takiej arenie, te areny są skomplikowane, mogą być takie proste, gdzie są jakieś bloki, które tylko zasłaniają jakąś tam przeszkodę, ale to mogą być na przykład areny z jakimiś zaroślami, jakimiś krzakami i my możemy się tymi krzakami, prawda, przedzierać, chować, niewidzialni będąc i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest trochę mechanik w tych arenach. I to, co mi się podoba, tylko tam jeszcze jest parę rzeczy, których warto zmienić, to jest to po prostu jak sympatycznie się gra właśnie w trybie wieloosobowym, który jest jedynym trybem, chociaż miałem problem, żeby się dołączyć do gry publicznej. Jakoś nie mogłem się w ogóle połączyć z żadną inną taką grę w internecie z innymi graczami z całego świata czy z Europy, więc to jest jakiś błąd dziwny. Na szczęście udało się ze słuchaczami pograć, kilka pojedynków stoczyć i muszę przyznać, że gra ma niesamowity potencjał, ale jest parę rzeczy, które bym zmienił, bo mnie bardzo irytowało. Same potyczki są ultra krótkie, szczególnie jak na przykład grasz jeden na jednego, nie? No to jest moment, trafisz raz, więc jest taka taktyka, kto pierwszy kogo trafi, ale każda z postaci ma różne umiejętności i różną broń. Jest Chuck ze shotgunem, jest Mia z takim bardziej karabinem, jest Luna, która ma coś w rodzaju railguna, jest jakiś gluce, jak się nazywa, też strzela jakąś taką kulą, która się bardziej odbija, więc można powiedzmy jakieś takie trickshoty stosować, więc jakby każda z tych postaci ma jakąś taką specyficzną umiejętność i rodzaj strzelania, więc na przykład no Chuckiem musimy tak kombinować, żeby podejść przeciwnika, ale jak już będziemy na bliskiej odległości, to z shotguna praktycznie to jest zawsze pewny strzał i koniec, więc jakby te walki są bardzo szybkie, dynamiczne, trwają nawet po kilka sekund czasami, wiesz, 5 sekund, ale później jest ten taki przeskok do tego ekranu punktacji, widzimy te słupeczki i tak dalej i to zajmuje 10 sekund i to mnie strasznie wybijało. Ja bym to chciał, żeby na przykład ta punktacja była jeszcze na ekranie areny, kiedy na przykład pojawia się powtórka, ewentualnie tą powtórkę, jeśli to był fantastyczny jakiś taki strzał, jakieś zdjęcie przeciwnika, to że można byłoby tą powtórkę sobie zachować i najwyżej kiedyś później zobaczyć, ale żeby to przejście między walkami było no właściwie niemal momentalne, żeby nie było w ogóle, żeby okej, cyk, zginęli, punkt, respawn i dalej, i walczymy. Że, tak jak w Pongu, nie? No, jak wyobrażasz sobie, że na przykład, nie wiem, Pong, ting, 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 piłka spadła. Ekran punktacji. I wracamy, ping, 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 no tak. O, ekran punktacji. I to mnie strasznie irytowało, bo to zajmuje niepotrzebnie czas. No, a punktacja jest czasami taka zliczona, że jak zbierzesz jakieś naczosy na tym, to dostajesz jeden punkt. Jak zabijesz kogoś w taki sposób, to dostajesz to. Jak przeżyjesz, to dostajesz tyle punktów. I tak by, no, tam są punkty, które się jakby zliczają, to wszystko jest tak graficznie pokazane w taki sposób, żeby to pokazało, że to jest jakaś taka arena, że to jest taki krwawy sport, coś takiego widowiskowego, bo mamy też takiego zapowiadacza, komentatora, który jak trzeba, to posłodzi, jak nie idzie, to prawda, sarkastycznie oceni nasze umiejętności i to jest fajne, tylko tak jak mówię, no to ja bym troszeczkę tą dynamikę zwiększył, szczególnie jeśli chce się właśnie tak tę grę, no nie wiem, jakby tak, żeby ona była taka jeszcze bardziej taka...
Jeszcze bardziej wciągająca.
Tylko nie grałem właśnie w 4 osoby. Mój kolejny plan to jest właśnie zebrać taką ekipę, żeby stworzyć taki pokoik właśnie na podcastu i tam w 4 osoby się pościelić.
No to jak dostanę kod, to bardzo chętnie.
No, musimy, bo to wtedy jest... wydaje mi się, że to jest zupełnie inna taktyka, nie? Trzeba już wtedy mieć oczy z tyłu głowy. Jak się gra jeden na jeden, to jest ultra prosta gra. Jak na nią patrzysz, no to jest pomysł taki, że właściwie nie widzisz tego skomplikowania, ale idea właśnie w tej prostoty jest taka, że bardzo szybko uczysz się grać i wtedy już tylko zaczyna się właśnie takie, wiesz, taki pojedynek, bo nawet chyba ta gra była promowana na Evo, jako no, ta gra nie zastąpi oczywiście Street Fightera czy Tekena, ale jest taką świetną imprezową alternatywą. Dlatego ja widzę jej przyszłość na Switchu, gdzie właśnie można mieć te dwie połówki Joy-Cona, czy tam powiedzmy dwie pary Joy-Conów i cztery osoby się mogą świetnie bawić, bo ten koop kanapowy no, bardzo się dobrze sprawdza, nie? No, więc ja mam kilka kodów właśnie do rozdania i wystarczy tylko po prostu, że na grupie Fantasmagierii tam podpisem dacie znać, że jesteście chętni, jesteście gotowi, macie wolny wieczór i chcielibyście się zmierzyć z mistrzem absolutnym. Ja bardzo chętnie. Tak, i powiem ci, że większość potyczek wygrałem, ale to też jest naturalny talent. To jest naturalny talent.
Ja z tego, co widziałem, to gra przypomina taki hit sprzed wielu, wielu lat z przełomu 80-tych, 90-tych, tak, który się nazywał Smash TV. Smash TV to była taka gra na automaty, gdzie też cztery gracze wchodziły na taką arenę i walczyło ze sobą, która była bardzo inspirowana Robotronem. To jeszcze wcześniej, to na początku lat 80. A ty chciałeś powiedzieć o czym?
Nie, wiesz co, ja znaczy, bardziej myślałem o takiej stylistyce, ale zapomniałem, to ta gra, która wrzucanie dysków, to frisbee takie, tylko że chodzi...
Windjammers.
Tak, że sama mechanika jest oczywiście inna, ale też masz taką arenę i też masz takie kolory, taką farbę, bo tutaj jest to stylizowane
to na taki... Smash TV, zerknij, wydaje mi się, że to jest taka dosyć wyraźna inspiracja.
Chyba taka oczywista taka.
Choć no, możliwe nawet, że twórcy nie znali Smash TV, no bo to jest
gra... Są za młodzi.
Są za młodzi, tak. No to jest gra sprzed ponad 30 lat chyba już.
No, to muszę zerknąć, ale powiem tak, że ta gra ma potencjał, ja bardzo chętnie podzielę się z twórcami moimi spostrzeżeniami, co tam można poprawić, co tam można dodać, bo mam kilka takich, wiesz, pomysłów, na przykład to, że postać ma jedną tylko umiejętność specjalną, okej, okay, ale mogłaby mieć dwie. Jedna na przykład taka specyficzna, która jest tylko dla danej postaci, ale jest jakaś, a druga umiejętność z jakiejś większej puli, z tej samej puli na przykład inne postacie mogą mieć. Na przykład jakieś combo mogłyby być i tak dalej. Tylko, że ta gra jest tak szybka, że czasami nie ma czasu, nie? Bo czasami, wiesz, taka najprostsza taktyka się sprawdza. Ale jeśli się wszystko to rozwinie, to na przykład okaże się, że ludzie, którzy wykorzystują te umiejętności dodatkowe, oni królują na tych arenach i to jest najważniejsze. Więc jeszcze raz polecam zerknąć na stronę grupy Fantasmagierii. Hot Shot Burn, gra się nazywa i tam, jeśli jesteście zainteresowani, żeby zagrać lub samą grą, znajdziecie więcej informacji. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli uda nam się właśnie wszystkim, właśnie też z Ryszardem, zrobić taki mały turniej. O! I zobaczymy, kto jest ten najlepszy.
Oczywiście, ty. Się... Oczywiście.
No tak. Ale nie jest szansa, że będzie ktoś jeszcze. No to co? No to mi się wydaje, że chyba kończymy, co?
No chyba kończymy, bo to już ponad 2 godziny dawno tak długo razem nie nagrywaliśmy.
A wiesz, że jakbyśmy chcieli, to byśmy i 3 nagrywali, chcielibyśmy, ale już człowiek nie jest młody, jeszcze spać.
Muszę obrobić Grysława, muszę.
Dokładnie.
I wydaje mi się, że tak 2 godzinki to wystarczy.
No ja się bardzo cieszę, że udało się nam że jeszcze przed końcem wakacji spotkać, wirtualne studio, porozmawiać. Ja wszystkim polecam oczywiście nie tylko profil Ryszarda na Instagramie, gdzie po prostu jak w reality show można obserwować twoje interesujące życie.
Nie,
jeszcze raz ci gratuluję jako
człowiek. Nie, reality show, bo to jest bardzo... Pewne rzeczy nigdy nie będę pokazywać, bo pokazuję tylko takie... Wiesz,
nie, ale to jest reality show reżyserowany.
A, no tak, oczywiście.
Ale tam nie ma nic udawanego.
To prawda.
Twoja książeczka z już chyba 50, pełna pieczątek krwiodawstwa.
Nie jest pełna, jeszcze dużo do zapełnienia, ale wiesz, jest, w tej chwili mam oddane chyba kilkanaście litrów, więc zaraz pewnie będzie złota odznaka. Ale to wiesz, na przestrzeni wielu lat to jest...
No tak, ale kilku ludzi napompowałeś tą krwią i to jest to wielkie.
Ale dzisiaj akurat jak byłem oddawać krew, to było naprawdę mnóstwo, ponad 70 osób, bardzo, bardzo się cieszę, nikt nie został odrzucony, bo często bywa tak, że ktoś przychodzi, okazuje się, że ma na przykład za małą hemoglobinę albo za słabe ciśnienie, no i wtedy jest cofany.
To się tak odbywa, że najpierw jest jakieś takie krótkie badanie?
Tak, tak, znaczy zależy od twojego doświadczenia w oddawaniu krwi, jeśli jesteś pierwszym dawcą, to masz bardzo dokładne badanie. Tak, masz bardzo dokładne badanie u lekarza, które trwa tam kilkanaście, znaczy bardzo dokładne jak na warunki stacji.
Takie, tak.
Bo normalnie to jak już któryś raz przychodzisz, to zawsze jest brana twój poziom, badany twój poziom hemoglobiny, żeby zobaczyć, czy masz krew akurat dzisiaj zdatną do oddawania. No i zawsze masz
badane ciśnienie. Czy nie piłeś na przykład dzień wcześniej, tak?
I zawsze masz badane ciśnienie, żeby zobaczyć, czy ta krew może płynąć po prostu, albo czy nie chluśnie zbyt dużą strugą. No. Więc jeśli te rzeczy się zgadzają, no to już nie wiem, przechodzisz takich bardzo dokładnych badań, ale i tak, tak twoja krew zanim trafi do odbiorcy, to jest jeszcze badana laboratoryjnie, żeby zobaczyć, czy tam, wiesz, mimo wypełnienia kwestionariusza, kwestionariusz kwestionariuszem, prawda, podpisujesz i zobowiązujesz się do napisania prawdy i mam nadzieję, że 100% osób tak robi, ale możliwe, że ktoś czegoś nie dopatrzył i przypadkowo na przykład zaznaczył fakt, który tą prawdą nie był i mógłby narazić potencjalnych odbiorców na pewne nieprzyjemności, a ta krew jest jeszcze bardzo dokładnie badana, więc to też masz o tyle fajnie, że wiesz, czy jesteś zdrowy na przykład.
No tak, no. Jako pierwszy dawca taki pierwszy raz, jak ktoś się decyduje oddać krew, to czy od razu oddaje się 450 ml, czy można...
Możesz zdecydować, co jest ci, czy to jest krew pełna, czy możesz na przykład osocze samo oddać. Czy chyba możesz... Ja pamiętam, że kiedy ja oddawałem po raz pierwszy, a to był rok 92, 93.
Jeszcze się wtedy dinozaury kamieniami rzucało.
Tak, mniej więcej. To wtedy się mnie pytano. Wiadomo, że dziewczęta, panie oddają mniej. One chyba oddają... Mężczyźni oddają 450 ml, a panie chyba. To musiałbym sprawdzić, chyba 300 ml.
Ja się w ogóle dzisiaj tak zastanawiałem, czy na przykład to jest zdrowe, nie dlatego, że powiedzmy niezdrowe jest oddawanie czy ten, tylko czy na przykład przez to, że organizm musi wyprodukować świeżą krew, jakby ten, to czy lepiej na tym wychodzisz niż ci wszyscy amerykańscy bilionerzy, którzy przetaczają sobie krew swoją z młodych ludzi. Tak.
Nie wiem, powiem ci, że tak, że w oddawaniu krwi możesz oddawać co 2 miesiące, najwcześniej, tak, czyli jeśli teraz oddałem 16 sierpnia, to najwcześniej 16 października będę mógł oddać. I to są takie przerwy rygorystycznie przestrzegane, żeby ta krew mogła się zregenerować i dostajesz jeszcze ekwiwalent energetyczny, bo to jest pół litra krwi.
No widziałem właśnie, że i samochód czekolad.
Tak, dostajesz zazwyczaj 8-9 czekolad, dostaj kiedyś, można było jeszcze kawę wziąć chyba, ale to jakby tam w kawie żadnej energii nie ma, tak? Kawa nie ma w ogóle kalorii
kawa
żadnych.
Podnosi ciśnienie.
Kawa może podnieść ciśnienie i w tym względzie to może było ważne, natomiast jeśli chodzi o kalorie, to tam właśnie, wiesz, jedna czekolada to jest ile? 600 kalorii, tak? Więc 8 czekolad to jest ile? 4800, czyli...
I kalorii... jest warunek, że trzeba zjeść od razu.
Ja, powiem ci tak, ja mam jeszcze czekolady z poprzedniego oddawania krwi, przed ponad 2 miesięcy. Jakoś, nie to, że są niedobre, bo są naprawdę dobre, tylko jakoś nie ciągnie do tego. Staram się ograniczać słodycze, wiesz. Walczę o formę, i tak mam słabość. Moim kryptonitem są lody, więc uwielbiam lody.
A czy nie są, no tak.
No, są osoby, które ponownie nie lubią lodów. Słyszałem, że istnieją jakieś takie dziwne plemiona.
To się mówi, to są ci reptylianie, prawda? Z planety Wenus.
No ale teraz sobie zrobiłem odstawienie od lodów i od słodyczy ogólnie. Trzymam tak zwaną czystą michę.
No widziałem warzywa, właśnie, że ci jakiś taki obciążniczek, jakiś taki mały, tam kilkugramowy przyszedł.
Tak, przyszedł mi jeszcze ciężarek 48-kilogramowy, którym będę chciał może nie w tym roku, no może nawet w tym roku się wycisnąć go nad głowę, a z czasem otrzymać tytuł tak zwany Beast Tamer, ponieważ ten czajnik 48-kilogramowy ma taką sympatyczny przydomek Bestia i istnieje specjalne wyzwanie na całym świecie. Są osoby, jeśli jesteś w stanie wycisnąć go nad głowę, jednoręcznie oczywiście, jeśli jesteś w stanie podciągnąć się z 48 kg, jeśli jesteś w stanie zrobić przysiad na jednej nodze, tak zwany pistolet, trzymając przed sobą 48-kilogramowy odważnik, to...
No ty jesteś ojczyznosławem.
To otrzymujesz tytuł ujarzmiciela bestii i jakich osób nie ma wiele na świecie.
No, nie, no wyobrażam sobie.
I chciałbym się w tym zaszczytnym gronie znaleźć, ale najpierw chciałbym dostać się do tak zwanego Top Team Polska. To jest grupa osób, które wykonały co najmniej 3 z 5 wymaganych ćwiczeń i te ćwiczenia. Znaczy, nie wiem, mówić, bo to jest już tak zupełnie poza tematem.
Ale wiesz co, nasz kącik
kulturalno-fizyczny
to jest uwielbiany. Ja dostaję tak setki listów,
setki, na pewno,
że jest mało. Ja żałuję, że żeśmy od tego nie zaczęli, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. I ja zastanawiam w ogóle się, czy ten 48-kilogramowy to jest najcięższy, bo mi się wydaje, że chyba
nie,
55,
są, nie? Nie, są,
jeszcze więcej.
Są, zazwyczaj są skoki co 4 kilogramy, bo ogólnie wagi ketli opierają się na rosyjskich pudach i były mierzone w pudach. Jeden pud, dwa pudy i jeden pud to jest bodajże 16 kg. Więc jakby, jako że 16 łatwo dzieli się na 4 takimi skokami, zazwyczaj o 4 ketle są produkowane, czyli mamy ósemki, najmniejsze, później dwunastki. Mówię o takich prawdziwych ketlach, nie jakichś tam gumowanych, plastikowych supermarketów. Czy masz ósemki, dwunastki, szesnastki, dwudziestki, dwudziestki czwórki, dwudziestki ósemki, trzydziestki dwójki i tak dalej. 48, 52, 56, 60, a później z 60 chyba jest od razu skok na 80. Ale takich bestii, to już są bestie, wiesz, żeby wycisnąć 80 kg jednorącznie nad głowę, to jest dla mnie coś
niepraw... szczytu kariery Pudzianowski wycisnąć.
To powiem ci tak, ja dwoma, to jest mój rekord, 80 kg to jest mój rekord wyciskania żołnierskiego właśnie dwurącz, tak? Czyli sztangę z 8, to jest mój rekord na jeden raz. Więc nie wyobrażam sobie w żaden sposób, żebym był w stanie wycisnąć 80 kg.
Dziś, ale za rok...
No nie, to jest chyba poza...
Najpierw musisz ujarzmić bestię, a później...
Na razie mój rekord to jest 45 kg.
Później przyciśniesz węża tam.
Od 45 do 48 jest niewielki skok, więc mam nadzieję, że jestem w stanie to zrobić, zwłaszcza, że mam predyspozycję akurat do wyciskania, bo mam dosyć krótkie przedramiona, jest mi, jakby mam ten ruch krótszy. Jakby osoby, które mają długie ręce, to mają większe problemy z takimi ćwiczeniami. Natomiast mi jest prościej, no, ale bardziej mi zależy, żeby dostać się do tego top teamu, czyli tej grupy wykonującej, jak już wspomniałem, 3 z 5
tak,
ćwiczeń.
I sława, tam jest... piękne komioty, James Bond.
Tam jest bardzo dużo kobiet w tej grupie, bo kobiety mają oczywiście jakby mniejsze wymagania niż mężczyźni, przez co łatwiej jest je spełnić. Nie to, że łatwo, bo to łatwe nie jest, absolutnie, tylko jest łatwiej, wydaje mi się, niż mężczyznom, bo mężczyzn w tym gronie jest mniej. I te ćwiczenia to są, przede wszystkim trzeba zrobić tak zwany snatch test, ale specjalny, czyli test rwania. W ciągu 10 minut trzeba odważnik 24-kilogramowy 200 razy wyrwać. I to jest coś, co mnie przeraża. Obecnie na pewno nie jestem w stanie tego zrobić.
Tak sobie myślę, że teraz tak mówisz, no, ale ja pamiętam, jak robiłeś te challenge na przykład z pompkami. Tam
ale wiesz, to jest drobiazg.
10 tysięcy pompek, 100 tysięcy pompek w roku.
Ileś ale wiesz, w roku, a tu masz 10 minut i zrobi 200 rwań. To jest ćwiczenie balistyczne, ćwiczenie, które wymaga bardzo dobrej wydolności, nie tylko siły, bardziej techniki i panowania nad oddechem. To jest bardzo ważne. Oprócz tego testu rwania trzeba zrobić 4 pozostałe ćwiczenia z połową wagi ciała, czyli w moim przypadku to jest z odważnikiem 34-kilogramowym, czyli wycisnąć nad głowę, to jestem w stanie zrobić tureckie wstawanie z tym, to też zrobiłem, podciągnąć się z 44 kg, na razie mój rekord to jest chyba 30, więc dużo mam do zrobienia, i usiąść, znaczy zrobić przysiad na jednej nodze, co jest dla mnie z powodu moich niedomagań mobilnościowych jest największy problem, bo ja po prostu tracę równowagę. Kiedy mam ciężarek przed sobą, jest łatwiej mi usiąść, ale na razie to mój rekord jest jakieś 20, a jak trzymasz przed sobą 44 kg, to uwierz mi, to ciąży.
Sobie wyobrażam, że mi to by to 20 kg ciążyło.
I to wydaje mi się będzie dla mnie, oprócz tego testu rwania, największym wyzwaniem właśnie. Usiąście przysiad na jednej nodze z 44 kg, ale wszystko jest do ogarnięcia. I jeśli mi się to uda zrobić, to będę najstarszy w Polsce, który to zrobił. Więc to jest...
Może
to
tam
jest...
w metryce, ale duchem i ciałem.
Nie, ale wiesz, to jest...
Średnia krajowa.
Mnie bardzo to w tym względzie kręci, żeby być w czymś, jakby w swojej kategorii wiekowej.
Najstarszy.
Tak, to, wiesz, to jest fajne osiągnięcie. To jest fajne osiągnięcie. Nie. I byłbym z siebie bardzo zadowolony, gdyby mi się udało. Daję sobie czas, tak rok.
No to
za rok, jak
się kciuki.
Spotkamy, to chciałbym już w tej elitarnej grupie być.
Na
zwłaszcza,
ten Pixel Heaven już będziesz odbierał ten dodatkowy.
Do Pixel? No byłoby fajnie. Bym przyjechał już taki, wiesz, koszulkę.
Już jest chyba data, nie? Pixela, nie? Bo już chyba sprzedają bilety.
Już sprzedałem bilety? Ojej.
Tak słyszałem, że Engelbert już poszły.
Ale teraz będziesz, nie?
No nie, no teraz to już zaplanuję wcześniej. No chyba, że mi jakiś ślub w rodzinie wypadnie w tym samym...
To powiedz, że przekładali.
No właśnie, to będzie trzeba kombinować.
A później zabieram cię do siebie i nagrywamy Grysława i Fantasmagierię w studiu prawdziwym.
I będziemy dodatkowo, zrobimy jeszcze właśnie reportaż Damian kontra Ketle, jakieś tam 10-kilogramowe przygotujesz czajniczki.
Dobrze.
Pokażę, jak się tam.
Dobrze, tak zrobimy.
Dzięki serdecznie w takim razie jeszcze raz.
Dzięki wielkie.
Pamiętajcie, żeby wchodzić na stronę ryslaw.pl, bo tam są odnośniki do wszystkich produkcji Ryszarda. Pamiętajcie, żeby wejść na grupę Fantasmagierii. Fantasmagieria, tam znajdziecie wszystko, co potrzebujecie do waszej kulturalnej egzystencji. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.